Ale Artur, Artur, ale ty już indywidualnie, tak? Ponieważ jest na sali pan prezydent Lewandowski, to może uznamy, że chociaż pan prezydent Lewandowski wysłucha tego, co mamy w debacie do powiedzenia. Czy jeszcze poczekamy? Nie uchybiając panu prezydentowi Lewandowskiemu, faktycznie dobrze by chociaż pani skarbnik była. Słyszę, że pan prezydent jest zajęty innymi zajęciami w tej chwili, w związku z tym wznawiam posiedzenie Rady Miasta i oddaję głos panu przewodniczącemu Antoniemu Szczucińskiemu, przewodniczącemu Komisji Kultury, który wypowie się w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. O właśnie, pojawiła się też moja prezentacja. Chciałbym przedstawić państwu pewne uwagi w imieniu radnych Inicjatywy Polskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej pracującej w Klubie Radnych Zjednoczonej Lewicy. Jak to zwykle w życiu bywa, rzeczy, które oceniamy, mają dobre i złe strony. Dobre, bo cieszymy się z tego, że w tym budżecie polityka mieszkaniowa znalazła się wedle naszych życzeń, że w kulturze mamy do czynienia z możliwością pojawienia się dwóch nowych, ważnych inwestycji, ale z drugiej strony są pewne zasadnicze dla kondycji finansowej miasta sprawy, o których przynajmniej wiedzieć trzeba. I chciałbym państwu pokazać te kilka kwestii. Najpierw przenieśmy się do roku 2007, 10 lat temu. Oto proszę państwa, 10 lat temu, jak widać, nie o 3 miliardach, a nawet nie o 2 miliardach była mowa. Wówczas Poznań liczył 567 tysięcy mieszkańców i co się wydarzyło przez te 10 lat? A więc po pierwsze, proszę zerknąć. Zmieniła się liczba mieszkańców. W Poznaniu mamy 25 tysięcy ludzi mniej, w Krakowie mamy 6 tysięcy więcej, a Wrocław po pewnych wahaniach pozostaje przy tej samej liczbie mieszkańców, co w sposób oczywisty powoduje że dochody tych miast różnicują się coraz bardziej. Jak łatwo zauważyć, wcześniej to było 200-300 milionów różnicy pomiędzy Poznaniem a tymi miastami, a dzisiaj jest to 800, prawie 1,5 miliarda różnicy. Oto jeden z efektów tych innych tendencji, no nazwijmy je demograficznych, chociaż na to się składa wiele różnych elementów. Ale po drugie, to nie tylko ta kwestia zapewne. Zważcie Państwo, że w roku 10 lat temu w Poznaniu mieliśmy taką sytuację, że dochód na jednego mieszkańca był wyższy niż we Wrocławiu i w Krakowie. To był nawet pewien ewenement. Czuliśmy się miastem bogatym z tego punktu widzenia. Oto sytuacja dzisiejsza. Dzisiaj dochód na mieszkańca we Wrocławiu i w Krakowie jest wyższy niż w Poznaniu. Te dwie uwagi o zmniejszeniu się liczby mieszkańców, co w wystąpieniu pani skarbnik zostało zauważone, kiedy powiedziała pani o tym, że o 2% zmniejsza się baza podatkowa, przy czym przez ostatnie 10 lat średnio ubywało nam 2,5 tysiąca mieszkańców. W tym wyliczeniu dwuprocentowym wychodzi na to, że w wieloletniej prognozie finansowej założono, że to będzie 8-10 tysięcy mieszkańców rocznie, więc dobrze byłoby przemyśleć, która z tych tendencji jest bardziej właściwie określona. Ale to zmniejszenie dochodu na mieszkańca oznacza, że albo z Poznania wyjeżdżają co bogatsi, ale tylko część prawdy, ale także jakieś inne źródła dochodu są teraz słabsze niż w tych innych miastach. Pytanie o tendencję, czy to jest charakterystyka tego dziesięciolecia, czy też coś, co na przyszłość będzie istotne i ważne. W czymś jednak pozostaliśmy lepsi od miast, które porównuję. Zważcie Państwo uwagę, co się dzieje w inwestycjach, w tym w inwestycjach na mieszkańca i w procencie udziału inwestycji w budżecie. 10 lat temu 36,8% wydatków budżetowych to były wydatki inwestycyjne. Dzisiaj 17%. Oto potęga funduszy unijnych. Budżet bez funduszy unijnych i budżet 10 lat temu z funduszami unijnymi. Zgadzam się z panem przewodniczącym klubu Platformy Obywatelskiej, że to teraz kwestia dla nas zasadnicza, jeśli chodzi o pozyskanie funduszy unijnych. Czy będzie szansa, może nie powrócenia do 30 kilku procent, ale przynajmniej 20 kilku procent. Wszystkie duże miasta, jak widać, mają w tej chwili zdecydowanie mniejszy udział inwestycji w wydatkach budżetowych. To jest ta siła funduszy europejskiej. Ja rok temu mówiłem Państwu, że porównałem budżet Hanoweru i że nazwali go inwestycyjnym, bo uzyskali 10% wydatków na inwestycje. Tak, pamiętam początki mojego funkcjonowania jako radnego, kiedy 13-14% było powodem do radości. Dzisiaj mamy 17, jesteśmy lepsi od innych nieco. Gdańsk ma 20%, ale jest to mniej niż było. Proszę Państwa, chciałbym na chwilę zatrzymać się przy problemach oświatowych. Otóż tymi czerwonymi to są dane dzisiejsze z porównania tych budżetów. Wziąłem pod uwagę, żeby łatwiej było porównać to, co jest w dziale 801 w naszym budżecie plus rezerwy w Krakowie, Wrocławiu, w Poznaniu. Jak widać, prawie dwukrotnie wszędzie zwiększają się nakłady na oświatę przez te 10 lat. Przy czym na jednego mieszkańca w tej chwili no, wydajemy więcej niż Wrocław i Kraków. Być może są jakieś miasta, które wydają więcej, przecież nie wszystkie porównywałem. I dla mnie w tym naszej projekcie budżetu jest pewna niejasność, niespodzianka i tu mam prośbę o wyjaśnienie tej kwestii. Mianowicie mamy bardzo dużą rezerwę budżetową w oświacie, z którą nie wiem jak potraktować, ponieważ porównałem rezerwy oświatowe i wydatki oświaty w innych miastach. W Krakowie wydatki na oświatę w dziale 801 wynoszą 100,4%, a rezerwa na cele oświatowe jest założona 2,2 miliona złotych. We Wrocławiu wydatki na oświatę to jest 107% w stosunku do poprzedniego, a rezerwa 9,5 miliona, tak jak w roku poprzednim. W Łodzi założono dwie rezerwy oświatowe, jedną 4 miliony takie na rozmaite potrzeby oświatowe i 4 miliony na reformę oświaty. W Gdańsku rok wcześniej była rezerwa 5 milionów, w tym roku 14 milionów. Domyślam się, że chodzi tu o wynik reformy oświaty. My mamy przy wzroście wydatków na oświatę o prawie 4%, mamy założone 38 milionów rezerwy i 4 miliony na majątkowe wydatki w oświacie. I teraz rodzi się oczywiste pytanie, czy celnie postąpiliśmy, czy jest to konieczne, czy inni byli nieroztropni. W każdym razie różnimy się. Nie chcę wyciągać żadnych z tego wniosków, prosząc o wyjaśnienie w pracach komisji pewnie, bo wyraźnie odbiegamy od innych rozwiązań w tym względzie i jest to, jak sądzę, nader istotne. A teraz chwilę o kulturze. Oto wydatki na kulturę. Kultura jest tą dziedziną w tym budżecie miasta, gdzie wydatki bieżące są mniejsze niż w roku poprzednim. Mamy 92 miliony, w roku 2016 94. Częściowo jest to zrozumiałe, bo mieliśmy rok jubileuszu 1050 rocznicy i trochę więcej wydatków z tym związanych się pojawiło. Ale jednak tendencja jest o tyle niepokojąca, że o 0,1% zmniejszył się udział wydatków na kulturę w wydatkach budżetu. W Krakowie wzrósł w tym roku 0,1% z 4,5% do 4,6%, w Poznaniu z 3,3% zmalał do 3,2%. I to jest pewien dylemat. Wrocław ma w tym roku mniej niż...
Przepraszam na momencik. Czy można Państwa prosić? To nie jest łatwa dzisiaj debata, ale proszę się wsłuchiwać w to, co koledzy mówią. Bardzo proszę.
Wrocław w tym roku, jak wiadomo, w ramach Europejskiej Stolicy Kultury założył sobie na przykład 20-kilkumilionową rezerwę na potrzeby kultury. W związku z tym w roku przyszłym będzie miał bez tych 20-kilkumilionów swoje wydatki. Tak czy inaczej, w kulturze mamy tak, że z jednej strony jesteśmy zadowoleni, bo dwie nowe inwestycje się pojawiają, bo zaproponowano 11,5 miliona złotych na granty w dziedzinie kultury zgodnie z życzeniem środowiska, ale jednocześnie przyjęcie wydatków bieżących nieco mniejszych spowodowało, że niektóre instytucje kultury mają budżet na wydatki bieżące taki sam jak w roku 2016, a nawet dwa przypadki są, że niższy, a jednocześnie muszą zrealizować zaplanowaną regulację płac o 100 zł brutto. Co to zatem oznacza? Że jeżeli chcą to uczynić, to muszą zmniejszyć wydatki na merytoryczne kwestie swojej działalności. I to z dużym niepokojem chciałbym stwierdzić. No i teraz, proszę Państwa, zaplanowano w tym projekcie budżetu płace w rozmaitych instytucjach samorządowych, także kultury, także pomocy społecznej i w tym urzędzie, że będą podniesione 100 zł brutto na osobę. Przy propozycji związków zawodowych by było to 200 zł na osobę. Rzecz jasna, że wspieramy tą drugą propozycję, zastanawiając się, gdzie te środki należałoby znaleźć. To wspieranie tej drugiej propozycji wiąże się z kilkoma kwestiami. Po pierwsze, że mieliśmy zamrożenie płac przez dłuższy czas w instytucjach samorządowych miasta. Po drugie, że w otoczeniu, w innych instytucjach, zakładach mamy do czynienia ostatnio z dosyć znacznym wzrostem, co powoduje na przykład w teatrze sytuację rywalizacji o pracowników i ich ucieczkę ze sfery kultury, na przykład akustyków, innych technicznie dobrze przygotowanych ludzi, bo tu mają płace bliskie minimalnych, a gdzie indziej dostają więcej. Więc ten stan rzeczy jest zdecydowanie niepokojący. To nie jest już tylko kwestia socjalna. To jest kwestia ekonomiczna. związana z tym, by nie było nadmiernej płynności kadr we wszystkich instytucjach samorządowych. Nie mówiąc o tym, że w porównywalnych instytucjach, na przykład marszałkowskich, w tym roku w dziedzinie kultury były podwyżki rzędu 200-400 zł. W związku z tym tego rodzaju porównanie sprawia, że stoimy niejako pod ścianą. Dlaczego jedni mogą, a inni nie? My rozumiemy rozmaite uwarunkowania budżetowe, ale zdecydowanie będziemy pytania o to kierowali do państwa. Pani skarbnik dzisiaj mówiła o WPF-ie i ja już o tym wspomniałem, że trzeba by to raz jeszcze pewnie się zastanowić nad tymi założeniami, ale wspomniała też, że CIT będzie wykonany w 2016 roku lepiej i pokazała, że w 2017 roku CIT będzie na poziomie, jeśli chodzi o dochody, rzecz jasna, na poziomie roku 2016 wykonania. Większy niż założono, ale na poziomie wykonania. To skoro zakładamy wzrost PKB i jednocześnie przyjmujemy, że przy wzroście PKB CIT pozostanie na tym samym poziomie, to czy to jest właściwe założenie, czy też nie mamy tutaj możliwości wpisania do projektu budżetu większych kwot, co pozwoliłoby nam na rozwiązanie wielu, jak się zdaje, gorących problemów tego budżetu. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo. Kolejne wystąpienie klubowe przedstawi w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości pan Mateusz Rozmiarek, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, drodzy radni, szanowni państwo. Na wstępie chcielibyśmy powiedzieć, że co do zasady zgadzamy się z radnym Markiem Sternalskim i wydaje nam się, że tak jak profesor Antoni Szczuciński wspomniał, w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Dofinansowania unijne, inwestycje to powinien być nasz priorytet. My jednak spoglądamy troszeczkę inaczej na współpracę z prezydentem miasta Poznania. W listopadzie 2014 roku prezydent miasta Poznania znalazł się w nietypowej sytuacji, gdyż w zasadniczej większości wszedł w budżet swojego poprzednika. Przyjęliśmy to jako klub do wiadomości, mając nadzieję, że wyciągnie z niego lekcję. W listopadzie 2015 roku prezydent skonstruował swój pierwszy autorski budżet miasta. Ciężko było odnaleźć w nim jedną spójną wizję na rządzenie miastem. Przyjęliśmy to jednak również do wiadomości, mając nadzieję, że prezydent na błędach, tym razem swojego pierwszego autorskiego projektu, będzie się uczył i wyciągnie z niego kolejne lekcje. By pomóc mu w nauce pierwszych kroków w mieście, grupa radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość w dniu 1 grudnia 2015 roku zaproponowała kilka drobnych poprawek do budżetu w ramach dobrej woli. Oczekiwania nie były duże. 500 tysięcy złotych na projekt budowy nowego skrzydła szpitala przy ulicy Szwajcarskiej i 2 miliony złotych na projekt nowej siedziby Teatru Muzycznego. Tak naprawdę za 2,5 miliona plus zagwarantowanie kilku bezkosztowych propozycji klubu prezydent mógł przyczynić się do ponadpartyjnego porozumienia dla dobra wszystkich mieszkańców. Nie chciał jednak tego. Wolał zająć się między innymi leżakowaniem w dniach największych rocznic historycznych, wyrzucaniem aut sprzed dziedzińca Urzędu Miasta, likwidacją festiwalu Transatlantyk czy obrażaniem kaczystów na Placu Wolności. Bo po co w wolnym mieście współpracować, skoro można dzielić? Po co zastanawiać się, czy inni w ogóle mają rację, skoro prezydent twierdzi, że rację ma tylko i wyłącznie on? Wreszcie dzisiaj, w listopadzie 2016 roku, stworzony został kolejny, drugi już autorski budżet prezydenta. Czekaliśmy cierpliwie jako radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość przez 2 lata, jednakże tym razem nie przyjmujemy już tego nowego projektu budżetu do wiadomości, ponieważ naszym zdaniem prezydent nie odrabia żadnych lekcji, a mieliśmy na to nadzieję. Inwestycje w mieście leżą. Te same kolejne zadania w związku z niewykonaniem przepisywane są z budżetu do budżetu i tak w kółko. Chcielibyśmy wierzyć, że mieszkańcy wreszcie doczekają się zapowiadanej jeszcze w kampanii prezydenckiej w październiku 2014 roku przebudowy Ronda Rataje czy budowy 4000 mieszkań komunalnych, których liczba na półmetku kadencji sięga zaledwie 2%. W tym przypadku nie sprawdza się więc powiedzenie, że wiara czyni cuda. Szanowny panie prezydencie, gdziekolwiek pan jest, ponieważ na sesji nie dostrzegamy pana. W otrzymanym kilka dni temu wprowadzeniu do wieloletniej prognozy finansowej czytamy, iż jej zapisy wyznaczają ramy finansowe dla uchwał budżetowych w latach kolejnych, co ma kluczowe znaczenie dla planowania zadań publicznych w dalszej perspektywie. Mamy półmetek kadencji, a nadal łatwo wymienić przedsięwzięcia, które obiecywał pan wyborcom 2 lata temu. Nowa ulica Świętego Wawrzyńca, nowa ulica Głogowska, projekt poprawy dostępności komunikacyjnej na osiedlu Kopernika. Czy w ogóle mamy szansę doczekać realizacji tych inwestycji, których oczekiwali przed wyborami poznaniacy? Czy propozycje te będą być może podstawą kolejnej kampanii wyborczej pana prezydenta i mieszkańcy Poznania usłyszą, że najważniejszych obietnic przeze mnie rzeczy nie zrealizowałem, ale zagłosujcie na mnie jeszcze raz, wtedy na pewno zrealizuję je w kolejnych latach. Nie da się ukryć, że w pana autorskiej wizji budżetu dobro i bezpieczeństwo poznaniaków jest na drugim planie. Najważniejsze są pana prywatne zachcianki, do których możemy między innymi wymienić. Po pierwsze, stworzenie kompleksowej sieci dróg rowerowych. Czerwone pasy na jezdni rosną jak grzyby po deszczu, w niektórych miejscach miasta zastępując nawet chodniki i mieszkańcy muszą się zastanawiać, czy bardziej są samochodem i powinni sunąć po jezdni, czy może jednak bliżej im do bycia jednośladem i poruszania się po ścieżkach rowerowych. Nie wierzy pan? Zapraszamy na spacer z Kaponiery w kierunku akumulatorów. Na budowę kolejnych ścieżek rowerowych pieniądze w budżecie miasta były i są zapewnione. Ale gdy możemy przyznać środki na przykład na stworzenie zwyczajnej nawierzchni betonowej dla szeregu ulic Junikowa czy Naramowic, gdzie mieszkańcy poruszają się po ubitej z ziemi drodze, tu pojawia się problem. Bo skąd tak naprawdę wziąć pieniądze? Budżet jest tak napięty, że takie inwestycje należy przełożyć. Ich priorytetowo zupełnie nie zrealizujemy. Bo przecież lepiej być miastem pionierskim, słynącym z tego, że ma najwięcej na świecie ścieżek rowerowych, po których w większości nikt nie jeździ. Punkt drugi. Zwiększenie środków na poznański budżet obywatelski o 2,5 miliona. Budżet, który po fatalnej organizacji w roku ubiegłym i kompletnym chaosie zapewnionym nam przez zastępczynię dyrektora gabinetu prezydenta, odpowiadającą za jego realizację, w tej chwili powraca w rzekomo nowej, odświeżanej formule. Rewolucyjnych usprawnień i ulepszeń jednak zupełnie nie widać. Wręcz przeciwnie. Tak jak słyszeliśmy w dzisiejszych oświadczeniach, konflikty wśród społeczności lokalnej narastają z powodu braku jakichkolwiek konsultacji z nimi w przypadkach dotyczących ich bezpośredniego miejsca zamieszkania. Tego właśnie obawiali się radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale także i radni Platformy Obywatelskiej. Dwóch największych klubów, kiedy wpłynęła propozycja dołączenia do zespołu opracowującego nowe zasady. Po co więc brać współudział i tym samym odpowiedzialność za twór, który już z góry jest skazany na niepowodzenie poprzez liczne niedociągnięcia organizacyjne czy problemy z weryfikowaniem wniosków? Partycypacja mieszkańców w podziale środków miejskich jest oczywiście bardzo ważna, ale wypracujmy najpierw konkretne, jak najbardziej dopracowane zasady i wtedy rozpoczynajmy kolejną edycję, a nie w sposób chaotyczny róbmy edycję jedną za drugą, które są nieprzemyślane i przeciwskuteczne. Na PR i robienie pięknego wrażenia pieniądze w budżecie miasta są zapewnione. Ale gdy na przykład miejskie szpitale narzekają na brak pieniędzy na modernizację sal chorych, czy też pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej proszą o chociaż śladowe podwyżki, na to pieniędzy nie ma. Bo przecież pan prezydent otrzymał od nich miesiąc temu pisma z dużą ilością podpisów. Myślę, że te pisma również otrzymali przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Natomiast niestety nie da się ukryć, że z tego, co nam wiadomo, jakichkolwiek większych podwyżek oczywiście dla tego środowiska brak. 3. Szereg modernizacji w Urzędzie Miasta Poznania, w tym trwający aktualnie, de facto moim zdaniem zupełnie zbędny, remont schodów obok sali sesyjnej, a wcześniej odnowienie pańskiego gabinetu za 40 tysięcy złotych, remont toalety za 200 tysięcy złotych i tak dalej. Na remonty pomieszczeń, z których pan korzysta, pieniądze w budżecie miasta były więc i są zapewnione. Ale gdy można było przyznać 17 tysięcy złotych na zapewnienie bezpieczeństwa przy przemarszu kibiców w trakcie meczów piłkarskich, twierdził pan, że te pieniądze powinny iść na dzieci. Czyli więc w pana hierarchii wydatkowania pieniędzy. Najpierw jest droga toaleta, następnie pana gabinet, potem ewentualnie dzieci, a potem długo, długo nic. Moglibyśmy tak wymieniać jeszcze wiele kolejnych spraw. Ale po co? Już na tych przykładach widzimy, że prezydent tak naprawdę nie panuje nad niczym, co jest bliskie poznaniakom. Panuje pan wyłącznie nad rzeczami, które pana dotyczą, bo są panu potrzebne, bo pan z nich korzysta, bo pan je lubi, bo pan uważa, bez jakichkolwiek oczywiście konsultacji z kimkolwiek, że będą najlepszym rozwiązaniem. W tym roku jako klub Prawo i Sprawiedliwość nie złożymy już panu propozycji współpracy, propozycji wzięcia odpowiedzialności za los mieszkańców. Z jednego prostego względu. Moglibyśmy podpisać się wyłącznie pod budżetem, który jest racjonalny, trafnie skonstruowany, ułatwiający faktycznie życie mieszkańcom. Ten po raz kolejny taki nie jest. Trwoni setki milionów złotych w inwestycjach, które zapewne znowu nie zostaną wykonane i pojawią się w przyszłorocznej propozycji budżetu. A to pan w październiku 2014 roku wypowiadał słowa: miasto myślące o przyszłości musi zapewnić terminowość inwestycji w założonym wcześniej budżecie. Dla przykładu weźmy więc wspomnianą przed chwilą kulturę i zobaczmy, jakie są tegoroczne plany i przyszłoroczne plany. W tym roku zaplanowano blisko 1 300 000 złotych na modernizację Centrum Kultury Zamek, z czego wykonano niecałe 20%, więc teraz pan prezydent wpisał w budżet na kolejny rok to samo. Następnie przyznane było 800 000 złotych na modernizację Kina Muza, z czego do końca września zrealizowano zaledwie 1,5% inwestycji, więc została przepisana i ta propozycja, dokładając oczywiście dodatkowe środki, pewnie w formie rekompensaty za brak działań w tym zakresie. Czy to jest racjonalna polityka? Naszym zdaniem za tak fatalną pracę należy podziękować. Wierzymy jednak, że poznaniacy już niebawem też pana właściwie ocenią. Będziemy jednak jako klub Prawo i Sprawiedliwość skutecznie, z miesiąca na miesiąc, prezentować mieszkańcom naszą wizję miasta Poznania. Poznania ze zrównoważoną polityką transportową i skuteczną polityką mieszkaniową. Poznania, dla którego zasadność oraz terminowość realizacji inwestycji będzie kwestią priorytetową. Poznania, w którym bardzo dużą rolę w podziale środków publicznych będą pełnić jego mieszkańcy. I wreszcie Poznania, w którym faktycznie powstanie na przykład tramwaj na Naraumowice, a nie przez cały czas będziemy dyskutować o jego formie i przyznawać drobne pieniądze na jego projekt. My już dziś wiemy, że takiej wizji Poznania nie jest pan w stanie zrealizować. Mamy jednak nadzieję, że dostrzegą to już niebawem także poznaniacy. Dziękuję.
Dziękuję. I w imieniu klubu radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego pan Tomasz Kajzer. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, mówimy o budżecie ponad półmilionowego miasta. Mówimy o budżecie jednego z 5 największych miast polskich. I pozwólcie Państwo, że kilka uwag dotyczących spraw zasadniczych, tych makroproporcji, podniosę do tych spraw budżetowych. I myślę, że w trakcie prac nad budżetem będziemy mieli często okazję dyskusji nad różnymi szczegółowymi pozycjami, ale teraz może o tym, co najistotniejsze dotyczy samej konstrukcji tego budżetu. Chciałbym przypomnieć, że jako klub PRO praktycznie od pierwszej naszej sesji wzywaliśmy do zachowania dyscypliny budżetowej. Mówiliśmy o tym, że nadwyżka operacyjna, czyli pilnowanie, aby dochody, wydatki bieżące nie rosły ponad dochody bieżące, jest kluczem do rozwoju miasta. Wskazywaliśmy, że nadwyżka operacyjna, którą wypracowano w latach poprzednich, olbrzymim wysiłkiem mieszkańców, to kapitał, który trzeba bardzo rozsądnie gospodarować. Bo ta nadwyżka pozwala na realizację ważnych miasta inwestycji. A przejadanie tej nadwyżki, nadmierne zwiększanie wydatków bieżących ponad dochody bieżące, to w perspektywie kilkuletniej ograniczenie rozwoju miasta i to ograniczenie, które trudno będzie odwrócić w ciągu roku, dwóch lat. Przypomnę, że pierwszy budżet miasta Poznania w tej kadencji uchwalony przy poparciu PRO był uchwalony przy naszym podstawowym warunku, że poprzemy budżet pod warunkiem, że wydatki bieżące nie będą wyższe niż dochody bieżące. Przypomnę, że zaproponowaliśmy kilka inwestycji dopiero wtedy, jak pojawiły się nowe, nieplanowane wcześniej środki, które można było wykorzystać. Niestety zaledwie kilka miesięcy po uchwaleniu budżetu mieliśmy na tej sali zmiany budżetowe, w której już o tym warunku zapomniano, zwiększono wydatki bieżące, dochody bieżące, tłumacząc to nadzwyczajnymi okolicznościami i wskazując, że to jest sytuacja jednorazowa, bo sytuacja jest wyjątkowa. Tylko że te nadzwyczajne okoliczności potem pojawiały się przy kolejnych zmianach budżetu, przy kolejnych budżetach. Za każdym razem mówiono, że to jest ostatni raz, że to jest wyjątkowa sytuacja i wyjątkowo musimy zwiększyć wydatki bieżące, dochody bieżące, bo taka sytuacja. Kiedy spojrzałem na budżet 2013 rok, to spojrzałem najpierw na dochody, wydatki bieżące. I powiem tak, dochody bieżące rosną bardzo przyzwoicie. Wzrost 6,1%. To powiedziałbym wręcz komfortowa sytuacja. Chciałbym zarządzać miastem w sytuacji, kiedy dochody bieżące rosną na poziomie ponad 6%. To jest idealna sytuacja, żeby zwiększyć wydatki bieżące i część tego wzrostu zaoszczędzić, w cudzysłowie, przeznaczając na wydatki inwestycyjne majątkowe. Jak mamy w tym budżecie? Proszę Państwa, cały wzrost dochodów bieżących idzie na wydatki bieżące, ale to nie wystarczy, bo wydatki bieżące rosną w tym budżecie na poziomie 6,4%, znacznie powyżej dochodów bieżących. Znacznie, bo niech Państwa nie mylą te różnice 0,1%. Mówimy o całych dochodach budżetu miasta. To już są znaczące kwoty w razie bezwzględnym. Wzrost wydatków bieżących w 2017 roku tłumaczy się nam rynkowymi okolicznościami związanymi z oddawaniem do użytku inwestycji, kosztami ich utrzymania, kwestią oświaty, która wskazuje się może być źródłem nieprzewidzianych dodatkowych kosztów, nadzwyczajne okoliczności. To powiedziałbym tak, byłoby inaczej sfilmowane, gdyby to była sytuacja wyjątkowa jeden raz, ale ta wyjątkowość, jak powiedziałem, powtarza się już od 2 lat. Teraz mamy to samo. Ale proszę Państwa, kiedy spojrzymy na ten budżet bardzo pobieżnie chociażby, to widać, że tam jest wiele wzrostów wydatków, które no trudno wyjaśnić nadzwyczajnymi okolicznościami. Ja może wezmę przykład jednostki, na pewno panu prezydentowi doskonale znanej, bo podległej panu prezydentowi bezpośrednio biura prezydenta. Proszę Państwa, będziemy mieli znacznie lepszy protokół dyplomatyczny, bo tutaj wzrost jest o ponad 73%, ponad 100 tysięcy złotych. Monitoring mediów będzie na znacznie wyższym poziomie, tu wzrost jest o 83%. Będziemy znacznie większą mieli lepsze przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych. Tu pieniędzy będzie więcej, o 6%. To jest ponad 400 tysięcy złotych więcej na przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych. Chociaż trzeba zauważyć, że w tej samej jednostce są też oszczędności, mniej w wymiarze bezwzględnym, nie powiem, mniej w wymiarze bezwzględnym, będzie pieniędzy na współpracę obywatelską, na promowanie wizerunku miasta, w tym na promocję turystyki. Tu będzie bezwzględnie mniej, tu mamy spadki. Ale tam mamy wzrosty na poziomie 50-80%. To oczywiście są niewielkie kwoty, to będzie egzemplifikacja podejścia do budżetu. Ja stawiam tezę, że to nie są decyzje, które podejmuje się w sytuacji, kiedy musimy wykorzystać środki na inwestycje. To raczej świadczy o dość dużej swobodzie zwiększania wydatków bieżących. Teraz kolejna kwestia, patrząc bardziej przyszłościowo, jak to wygląda w projekcie finansowej. Ja chciałem postawić tezę, że założona w WPF-ie prognoza wzrostu wydatków bieżących w latach 2017-2021 jest absolutnie zaniżona. Pan prezydent proponuje, że w ciągu 5 lat wydatki bieżące wzrosną na poziomie 8,4%, ale w pierwszym roku 2017 rosną o 6,4%. Proszę Państwa, nawet zakładając wybitne umiejętności menedżerskie, ja twierdzę, że bardzo trudno jest w ciągu 5 lat utrzymać wzrost na poziomie 8,4%, jeśli w pierwszym roku już konsumujemy 6,4% tego wzrostu. Chciałbym się mylić, ale za kilka lat sprawdzimy, czy ja nie doceniłem umiejętności zarządczych pana prezydenta, czy też potwierdziła się moja teza, że jest to absolutnie zaniżona prognoza wzrostu wydatków bieżących. Myślę, że poziom 90% jest możliwy do skali w ciągu 5 lat, ale nie w sytuacji, kiedy 6% konsumujemy w pierwszym roku. Oczywiście tłumaczenie jest takie, że sytuacja jest wyjątkowa. Ten rok jest wyjątkowy, 2017, ale doświadczenie wskazuje, że i 2018-2019 mogą się pojawić wyjątkowe sytuacje. To oczywiście oznacza, że radykalnie ograniczy to możliwość rozwoju miasta, bo jeśli będziemy musieli zweryfikować tę prognozę i zwiększać jej bieżące ponad ten wskaźnik, to radykalnie ograniczy możliwość rozwoju miasta Poznania. Drugi element, patrząc na wskaźniki dotyczące szacowania naszych dochodów. Stawiam drugą tezę, że wskaźnik PKB jest w pewnym sensie zawyżony. Pan prezydent przyjął 3,6%. Bank Światowy niedawno zweryfikował prognozę dla Polski do poziomu 3,4%. Wicepremier naszego rządu, ale za sprawy gospodarcze, mówi bardzo wyraźnie, że należy oczekiwać, iż w pierwszych co najmniej 2 kwartałach przyszłego roku nastąpi spowolnienie gospodarcze. Czyli utrzymanie 3,6 wzrostu wydaje się ma prawdopodobne. Nawet jeżeli przyjmujemy, że w trzecim kwartale odbijemy, wtedy się poprawi, to średnioroczne 3,6 według mnie jest absolutnie zawyżone. To oczywiście ma swoje konsekwencje w szacowaniu dochodów z PIT-u, z CIT-u, z podatków i z innych źródeł, związane są z tempem rozwoju gospodarczego. Twierdzę, że nie można udawać, że my nie słuchamy tylko dzisiaj na rynku finansowym. Mamy wskaźnik aktualny jeszcze NBP-u, ślepo go stosujemy. Tak nie można planować. Uważam, my powinniśmy przyjąć, uaktualnić i zweryfikować te założenia. Tu tak na marginesie jedna uwaga odnośnie do przedstawiania PIT-u. Przedstawia się PIT jako sukces naszego miasta. Nasze miasto ma wiele sukcesów. Natomiast pani wskaźnik zaznaczyła to, trzeba uczciwie przyznać, że plany dochodu z PIT-u są oparte o wskaźniki z 2015, gdzie udział miasta Poznania zmniejszył się niewiele, 0,019, ale to jest to przy zmniejszeniu udziału miasta Poznania. Czyli inaczej mówiąc, wzrost PIT-u jest efektem rozkładczego w Polsce. I dobrze, że Poznań z tego może też korzystać. Natomiast nasz udział w tym PIT-cie, przy tym wzroście, jest oparty o zmniejszony udział miasta Poznania, a nie zwiększony. To tak na marginesie, żebyśmy nie postawili po sobie błędów takich merytorycznych w przedstawianiu tej informacji. Państwa, kolejna teza, poddaję pod dużą wątpliwość realność wykonania dochodów ze sprzedaży mienia. Założono tutaj 95 milionów złotych i powiem tak, bardzo chciałbym się mylić, ale przypominam, przy takim założeniu po drugiej stronie pan prezydent jednocześnie w oparciu o te dochody już realizuje wydatki bieżące. Więc jeżeli my ich nie zrealizujemy, to będziemy mieli jeszcze większą lukę pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi miasta. I proszę Państwa, kolejna kwestia chyba fundamentalna i podstawowa. Kiedy czytałem ten budżet, to szukałem priorytetów rozwojowych. Zastanawiałem się, jakie są w tym budżecie te kluczowe inwestycje, które zmienią nasze miasto, które prowadzą nasze miasto na wyższy poziom rozwoju. Patrzę na te duże, znaczące inwestycje. Bo tak jak tu padło wcześniej, pierwszy rok to jest rok uczenia się, kiedy budżet jest zdeterminowany przeszłością. Drugi rok, można powiedzieć, rok przygotowania, pracy nad tymi propozycjami. No ale trzeci rok to jest ten idealny rok przez ostatnią kadencji, kiedy w budżecie te pomysły, które się w drugim roku przygotowały, powinny się pojawić. W tym budżecie, poza oświatą, w oświacie, muszę powiedzieć, są przyzwoite inwestycje, poza oświatą ja tych inwestycji, które miałyby podnieść poziom rozwoju, nie dostrzegam. Kwota inwestycji na 2017 jest przyzwoita. Kwotowo jest to dobrze. Natomiast kiedy patrzymy na składowe tej kwoty, co tam się dzieje, tam jest wiele drobnych inwestycji, natomiast trudno zauważyć znaczące, duże inwestycje. Brakuje odzwierciedlenia zintegrowanych inwestycji terytorialnych, nowych instrumentów. Urban Innovative Actions, największy instrument Komisji Europejskiej dla wsparcia rozwoju innowacyjnego. Odzwierciedlenie w budżecie miasta Poznania? Zerowe. Nie ma, bo w pierwszej edycji w ogóleśmy wniosku nie złożyli, więc trudno realizować coś, jak się w ogóle nie próbuje tego pozyskać. A to jest największy finansowy Komisji Europejskiej na innowacyjny rozwój w tej kadencji, w tym okresie. Proszę Państwa, drogi rowerowe, bo szukając tych priorytetów, spojrzałem drogi rowerowe. Z wypowiedzi pan prezydent wynika, że to jest jeden z tych podstawowych wyróżników tej kadencji rozwoju miasta Poznania. 6 milionów złotych. Panie prezydencie, to nie jest kwota, która pozwoli na radykalny przełom, a taki mamy zapis w budżecie. Ja wiem, że są różne plany, pomysły, ale patrzę, co zapisano w trzecim roku w budżecie. We Wrocławiu jest 20 milionów, tak na marginesie. Oczywiście miasto większe, ale większe, patrząc z punktu widzenia na ilość mieszkańców, to jest około 15% więcej. No to nie są te proporcje, prawda? A to jest jedna z tych sztandarowych, priorytetowych kierunków inwestowania. Dodam jeszcze, że z tych 6 milionów 2,2 dotyczy to jednej dzielnicy miasta Poznania. Czyli na pozostałe cztery dzielnice tak naprawdę kwota 4 miliony to nie pokazuje na rzeczywiste priorytety inwestycyjne, poza werbalnym mówieniem, że to jest nasz priorytet. Całość budżetu, przepraszam za to, co powiem, ale to jest takie moje osobiste odczucie, które jako pro podzielamy w naszym klubie, sprawia wrażenie, jakby brakowało jednego autora. Całość wydatków wydaje się być kompilacją różnych propozycji, bez takiej przewodniej myśli, co ja chcę w ciągu najbliższych lat zrobić. To jest raczej kompilacja, a nie autorskie podejście i wyraziste pokazanie, co ma być w tym decydującym elementem. I ostatnia kwestia, która chyba jest najbardziej niepokojąca, to prognoza WPF-u, która pokazuje na załamanie się inwestycji rozwojowych miasta Poznania po roku 2019. I drugi problem, nierównomierne tempo poziomu inwestycji w perspektywie najbliższych 6 lat. Proszę Państwa, spójrzcie zapisy, które mamy w WPF-ie. Jeden dają wydatki majątkowe miasta w prognozie wieloletniej. 2017 powiedziałem przyzwoicie prawie 600 milionów, 2018 670, 2019 609. Te 3 lata są dobrze. Czwarty rok 407 milionów, 600, 400. Przepraszam, czwarty, pomyliłem się. Czwarty 360, 609, 360. Z roku na rok 609 milionów, spadek do 360. W 2020 niewielki wzrost do 407, niewielki wzrost. W kolejnym roku 253, 209. Brakuje mi ręki. Prawda? To są, proszę Państwa, te spadki. To jest taka fluktuacja. No, trudno uwierzyć, tak duże spadki, zmiany nakładów na inwestycje są wyrazem przenikliwego myślenia, że w czwartym i szóstym roku będzie nagle znacząco mniejszy od inwestycji. Przyznaję, że raczej to sprawia wrażenie dość przypadkowego zestawienia, będącego raczej rezultatem rozpaczliwego technicznego bilansowania budżetu w sytuacji rozbuchania wydatków bieżących w latach 2015-2017, a nie realizacji zamierzonego pomysłu na rozwój miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Otwieram teraz debatę indywidualną. Jako pierwszy pan radny Artur Różański. Ale od razu też powiem, że ponieważ zgłosili się do tego, żeby zabrać głos w tym punkcie również panowie Damian Dubina i Szymon Szynkowski-Welsenk, udzielę im głosu po panu Arturze Różańskim. Proszę wszystkich o trzymanie się dyscypliny czasu wypowiedzi. Bardzo proszę.
Marku, jeżeli mnie słyszysz, to wróć na salę. Trudno. Szanowni Państwo, debata o budżecie to oczywiście dobrze by była, gdyby to była tylko debata o liczbach, ale tak byłoby w świecie idealnym, a w świecie realnym niestety debata o budżecie to również debata o sprawności rządzenia, o sprawności realizowania tego budżetu, o sprawności w planowaniu, o sprawności w inwestycjach. A w tym, jak wiemy, w ostatnich dwóch latach, delikatnie mówiąc, najlepiej nie było. Jak tak słuchałem pana radnego Sternackiego, jak oceniał tą sprawność rządzenia za ostatnie dwa lata, no to można by powiedzieć, że ciężko się z nim nie zgodzić. Tyle, że jak lubicie państwo muzykę, to wiecie, że granie na dwóch fortepianach to czynność pozornie dość efektowna. Natomiast bardzo niewielu ludziom to wychodzi. Wymaga to niesamowitej sprawności, a jak tej sprawności brakuje, to niestety pobrzmiewają fałszywe tony. I niestety takie fałszywe tony pobrzmiewały w wystąpieniu Marka. Ja oczywiście rozumiem ten element taktyki części radnych, którzy próbują stworzyć wrażenie, że są bytem niezależnym od prezydenta. Rozumiem ich chęć dystansowania się od niektórych jego działań. Że coś mogą wynegocjować, że coś mogą poprawić, a w rzeczywistości będzie tak, szanowni państwo, że coś tam uhandlujecie dla dzielnicy X, coś tam uhandlujecie dla dzielnicy Y. Nawet mogę wskazać jedną dzielnicę, która uzyska najwięcej, nazwa jej zaczyna się na G. No i może jeszcze uhandlujecie to in vitro i to będzie tyle. Ja kiedyś powiedziałem na tej sali, że prekognicja nie jest moim darem, niestety. Natomiast dzisiaj się o przewidywanie przyszłości pokuszę. Otóż, szanowni państwo, na sesji budżetowej, która odbędzie się we wtorek, w środę lub w czwartek, jak pan przewodniczący przesunie, pan radny Sternalski, przewodniczący klubu Platformy, wyjdzie i powie mniej więcej tak. Otóż pracowaliśmy ciężko przez ten miesiąc, negocjowaliśmy różne rzeczy, poprawiliśmy ten budżet. On jest efektem kompromisu, to jest dobry budżet, teraz możemy go poprzeć. Aha, i oczywiście odrzucicie wszystkie poprawki niepochodzące z waszej koalicji, niezależnie od tego, czy mają jakikolwiek sens, czy nie. Takie moje przewidywanie przyszłości. No w rzeczywistości niestety jest zupełnie inaczej. Ten budżet jest zły i nie da się go poprawić, bo trzeba by go napisać od nowa. Ten budżet jest zły i co najważniejsze, będzie źle wykonany. A źle wykonany będzie, bo jest niestety realizowany przez ludzi większości, oczywiście nie wszystkich, są wyjątki, niekompetentnych. I tego się nie da naprawić poprawkami, bo tak naprawdę to niezły budżet jest największym problemem Poznania. Problemem jest to, że dwa lata zostały zmarnowane, że uciekły chociażby Zity, że uciekły schetynówki, że uciekną fundusze europejskie i w rzeczywistości, Marku, to na to dajecie zgodę, na tą niekompetencję, na to złe zarządzanie miastem Poznaniem i żadne poprawki, które wynegocjujecie sobie przez następny miesiąc, tego nie zmienią. Politycznie okej, zostawiacie sobie furtkę do zdystansowania się od obsesyjnych, konfliktogennych, poświęconych wyłącznie autopromocji działań prezydenta. Ja to rozumiem, nie czujecie się w tym dobrze, to jest oczywiste. Ale prawdziwa strata dla Poznania polega na tym, że Marku, wiesz, dobrze, gdybyśmy wyłączyli te kilka ideologicznych spraw, które i ty, i ja potrafilibyśmy wyłączyć, to w wielu kwestiach moglibyśmy współpracować i nie możesz powiedzieć, że to my tej współpracy nie chcemy. To myśmy złożyli wam ponadstandardowo ugodową propozycję współpracy w najważniejszych, przynajmniej dla nas, w naszym rozumieniu, problemach tego miasta. I te sprawy też były do dyskusji, to nie były żadne żądania kategoryczne. Ale z jakichś powodów was ta tyrania status quo wpycha w ten chory, antypisowski front i niestety nie potraficie się z tego uwolnić. Ja wiem, Marku, że pewnie mi odpowiesz. Ja już ci odpowiadał nie będę, od razu mówię, więc możesz mówić najostrzej jak chcesz. Odwołasz się do Korei Północnej, jak zwykle. Odwołasz się do rządu, złego rządu w Warszawie, jak zwykle. Ale to nie przesłoni prawdy. Szkoda naszego miasta, szkoda Poznania i od odpowiedzialności za tą katastrofę, którą są rządy waszego prezydenta Jacka Leszkowiaka, od tej odpowiedzialności nie uciekniecie.
Teraz proszę o zabranie głosu pana posła Szymona Szynkowskiego w Elsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, panie prezydencie. W roku są takie dwa momenty, kiedy prezydentowi można powiedzieć, sprawdzam, może to zrobić Rada Miasta. Codzienność jest taka, że prezydent jako organ wykonawczy na bieżąco odpowiada za życie miasta i może to życie miasta prowadzić w imię kolejnych przedstawień, które mieszkańcom tego miasta funduje. Może przedstawiać to wedle swojego rozumienia tak, że oto najważniejszym w życiu miasta jest to, czy odbędzie się, czy nie odbędzie kolejna walka bokserska z jego udziałem, czy przyjmie na dziedzińcu, wolnym już oczywiście od dłuższego czasu od samochodów, gościa z Wielkiej Brytanii, czy pomaluje kolejną ścianę, zamalowując w którymś z bloku napisy, które mu się nie podobają. Problem w tym, że dla mieszkańców te sprawy w większości są sprawami drugo- albo trzeciorzędnymi, ale Radzie Miasta trudno na co dzień zwracać na to uwagę. Trudno też na co dzień wytykać prezydentowi, że nie dba o finanse miasta. Ale są takie dwa momenty w ciągu roku, kiedy można to zrobić. To jest sesja absolutoryjna i to jest sesja budżetowa. Kiedy można tą całą kurtynę PR-ową zrzucić i zapytać, jak jest naprawdę. Jak naprawdę realizowane są obietnice zadeklarowane w trakcie kampanii wyborczej, jak naprawdę wygląda sytuacja finansowa miasta i jak będzie w najbliższych latach wyglądać ta sytuacja finansów miasta. Tu już, żeby to przykryć, te wszystkie wydarzenia, ten PR nie wystarczy. Ponieważ mamy połowę kadencji, zdecydowałem się, aby wziąć udział w dzisiejszej sesji, przyjrzeć się temu budżetowi na półmetku kadencji. Przez 9 lat przyglądałem mu się jako przewodniczący komisji rewizyjnej w trakcie absolutoriów, później jako członek komisji budżetu. Też pracowałem nad tymi budżetami, więc mam też pewną perspektywę oceny, jak wyglądało to w przeszłości. Wiecie państwo i wie pan prezydent, że w przeszłości bardzo często krytycznie oceniałem budżet miasta, jego wykonanie. Miałem też, jak wielu poznaniaków, którzy głosowali na pana prezydenta, nadzieję na to, że w sensie finansowym pójdziemy szybciej do przodu, że nastąpi realna zmiana.
Przepraszam bardzo, czy mogę prosić Państwa jednak o dyskusję poza salą?
No i tak nie wszyscy pamiętają pewnie, co było 2 lata temu, ale 2 lata temu była taka publikacja Jacek Jaśkowiak, moje priorytety dla Poznania, z dość ładnym zdjęciem pana prezydenta na pierwszej stronie, ale poza zdjęciem były też deklaracje, fakt często bardzo ogólnej natury, ale było też parę konkretnych, które można zestawić z tym, co dzieje się w projekcie przyszłorocznego budżetu. Jeśli czytam w tych deklaracjach, że pan prezydent obiecywał miasto z wizją i podejmowanie decyzji z myślą o długofalowym rozwoju miasta i przyszłych pokoleniach poznaniaków, to zastanawiam się, czy to miasto z wizją to jest miasto coraz bardziej zadłużane? Czy jest to miasto, w którym kolejne pokolenia poznaniaków będą musiały spłacać nie zawsze udaną politykę finansową miasta i nie zawsze oczekiwaną realizację ambicji pana prezydenta? Ale można powiedzieć, że to zastrzeżenie ogólnej natury. A więc czytam dalej. Terminowość. Skończę z nieterminową realizacją miejskich inwestycji. Jak to jest w takim razie, że znaczna część tych inwestycji wskazanych w budżecie 2017 to inwestycje niezrealizowane terminowo w roku 2016. Inwestycje opóźnione. Przykładów jest szereg. No, nawet trochę szkoda czasu zajmować, żeby wszystkie wymieniać, ale te przesunięcia środków są duże. Program Centrum, tak tutaj szumnie ogłaszany, to oczywiście przesunięcie środków ponad 2 milionów złotych z 2016 na 2017 rok. Tramwaj do Naramowic, to w ogóle osobna historia, prawda, można powiedzieć, ale tu też jest oczywiście przesunięcie środków, opóźnienie w realizacji inwestycji. Budowa Nowej Naramowickiej ogłaszana w tym budżecie, to również przesunięcie środków z tego roku. Budowa szkoły na Umultowie na Ramowicach. 2,4 miliona przeniesione z 2016 na kolejne lata. Zespołu szkół numer 6 na Szczepankowie, też przeniesione środki na kolejne lata. Przedszkola na Strzeszynie, to samo. Pływalnia na Ratajach. Węzeł drogowy Dębiec. Budowa Świętego Wawrzyńca, oczywiście koncepcja, ale też przerzucone to na kolejne lata. Tych przykładów jest znacznie więcej, nie będę mówił o kolejnych, ale to pokazuje, że z perspektywy poprzednich budżetów, gdzie ja też często powtarzałem o tym, że opóźnienia inwestycji są tym największym cieniem, jakie kładą się na prezydenturze Ryszarda Grobelnego, nie uzyskaliśmy żadnej wartości dodanej. Opóźnienia jak były, tak są i nie ma, nic nie wskazuje w tych dokumentach przedstawionych, żeby coś miało się w tej sprawie skończyć. Ale to też obietnice odnoszące się...
Proszę brać pod uwagę, że czas wypowiedzi się kończy.
Panie przewodniczący, jeśli dobrze pamiętam, posłowie zgodnie z ustawą nie mają ograniczonego czasu wypowiedzi. Ja nie będę tego nadużywał, ale proszę też tutaj o możliwość dokończenia tej wypowiedzi. Konsekwencja. Doprowadzę do realizacji inwestycji Nowa Głogowska, dokończenie budowy ulicy Świętego Wawrzyńca oraz pierwsza rama komunikacyjna na wysokości ulicy Północnej i Chlonda. Proszę, szanowni państwo radni, spojrzyjcie w te dokumenty, wieloletnią prognozę finansową. Gdzie są te inwestycje? Ja nie mówię już o przyszłorocznym budżecie. Ja proszę o analizę tego, co będzie w najbliższych 4-5 latach. Tam tych inwestycji nie znajdziemy. A więc jak w tym kontekście brzmi ta obietnica i to pojęcie konsekwencji przedstawione przez pana prezydenta? To takie twarde fakty, które warto porównać. Obietnice, deklaracje z tym, z czym mamy do czynienia w obecnym budżecie miasta. Panie prezydencie, życzę panu, żeby pan realizował rozmiarek to zły budżet, ale życzę panu, żeby pan choć ten zły budżet potrafił zrealizować te inwestycje, bo my z tego budżetu 2016
przecież też nie byliśmy zadowoleni. On był jak dla nas zdecydowanie zbyt mało ambitny, nie spełniał oczekiwań Poznaniaków, a pan nawet w tym zakresie nie potrafił tego budżetu zrealizować. Życzymy dobrze temu miastu.
Proszę włączyć mikrofon, a nie wyłączać.
Życzymy dobrze temu miastu, życzymy też dobrze przyszłemu budżetowi, ale nasze obawy co do tego, że sprawy w najbliższych 2 latach nie będą w mieście szły lepiej niż było to w ostatnich dwóch są bardzo poważne. Dziękuję serdecznie.
I teraz o zabranie głosu proszę pana Damiana Dubinę. Pan Damian z całą pewnością nie jest posłem, więc będziemy się trzymać rygorystycznie czasu.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, państwo radni.
Przepraszam bardzo, czy mam ogłosić przerwę już, czy jeszcze nie? Co? To proszę pozwolić panu również wypowiedzieć się.
Jako mieszkaniec Poznania chciałbym zaprezentować stanowisko Poznańskiej Nowoczesnej w sprawie budżetu na 2017 rok. Niewątpliwie jest to budżet historyczny, ponieważ największy. Do tej pory największy budżet był w 2015 roku, ale martwi nas ciągły spadek wydatków inwestycyjnych, któremu towarzyszy ciągły wzrost wydatków bieżących. Jest to kolejny budżet, gdzie coraz więcej przejadamy, a mniej inwestujemy w rozwój miasta Poznania. W 2017 roku planowany udział wydatków inwestycyjnych, w ogóle wydatków, to zaledwie niecałe 17% całego budżetu. Przyjęło się natomiast, że minimalnym wskaźnikiem pozwalającym zapobiec degradacji istniejącej infrastruktury jest 20% udziału wydatków inwestycyjnych w ogóle wydatków. Pytanie, czy taka polityka jest odpowiednia w momencie, gdy wchodzimy w półmetek ostatniej historycznej perspektywy unijnej, gdy na stole prawdopodobnie po raz ostatni leżą ogromne pieniądze na inwestycje. My tymczasem, zamiast planować projekty infrastrukturalne, coraz więcej wydatków bieżących przejadamy. Po raz pierwszy w historii Poznań będzie miał tak niski wskaźnik wydatków inwestycyjnych. Całe szczęście, że ustawa o finansach publicznych nakazuje przeznaczanie środków z kredytów wyłącznie na inwestycje. Pewnie wskaźnik byłby wtedy dużo, dużo niższy. Jeżeli już musimy zwiększać wydatki bieżące, to w dziedzinach, które są szczególnie istotne dla poznaniaków. Dzisiaj takim palącym problemem jest opieka żłobkowa i przedszkolna. W obecnym budżecie na żłobki zarezerwowano 36 milionów złotych. W budżecie na 2017 rok ta kwota jest praktycznie taka sama i stanowi 1% budżetu. Jak na kluczowe i priorytetowe zadanie poznańskiego samorządu, a mamy ku temu także koalicję, to jest zdecydowanie za mało. Dzisiaj do publicznych żłobków uczęszcza zaledwie 6% dzieci. Opole i Rzeszów potrafią wydać na żłobkową opiekę dwukrotnie więcej. Tymczasem w Poznaniu nie ma nic trudniejszego niż zapisanie dziecka do żłobka. To właśnie dobrze realizowana opieka do lat 3 jest najważniejszym zadaniem samorządu w zakresie polityki prorodzinnej. Rodzice z pewnością wolą takie wsparcie niż tworzenie pod publikę kart rodzin dużych. Apelujemy do prezydenta Poznania o zwiększenie kwoty o co najmniej 10 milionów i przeznaczenie jej na sfinansowanie miejsc w żłobkach publicznych. Docelowo powinniśmy zapewnić opiekę do lat 3 wszystkim potrzebującym dzieciom w Poznaniu. Nie zapominajmy także o wspieraniu przedsiębiorczości. Brakuje w budżecie środków na programy z zakresu wspierania polskich przedsiębiorców, poznańskich przedsiębiorców, rozwijania startupów oraz funduszy poręczeniowych. Niewątpliwie jedynym plusem tego budżetu jest fakt, że założona została nadwyżka operacyjna. W związku z tym, jeśli dodamy do tego wpływy z planowanej sprzedaży majątku, to da nam kwotę w wysokości 354 miliony złotych ponad, która to będzie kwota wliczona jako podstawa do zaciągania długu. Jest to bardzo ważne w kontekście zaciągania kredytów i wykorzystania środków unijnych, o których była już tu mowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejny zabierze głos pan radny Dariusz Jaworski. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci. Ja sobie pozwolę na wygłoszenie czterech uwag podzielonych na dwie części. To znaczy najpierw będą to dwie uwagi natury publicystycznej, w zasadzie odnoszące się do wypowiedzi pana przewodniczącego Marka Sternackiego, króciutkie, a następnie dwie uwagi natury merytorycznej. Te publicystyczne to raczej dotyczą właśnie, tak jak wspomniałem, dwóch uwag z kolei pana przewodniczącego Sternalskiego, który w pewnym momencie zaczynając swoje wystąpienie, powiedział o wolnym poznaniu. Czas skończył się, no, Marku czytuję, tak mniej więcej parafrazuję, skończył się czas już mówienia o wolnym poznaniu, trzeba zająć się merytorycznymi sprawami. Proszę Państwa, Poznań był wolny, jest wolny i będzie wolny. Tak jak wolny jest Białystok, tak jak wolny jest Gdańsk, tak jak wolna jest Bielsko-Biała. Przykrywanie rzeczywistości retoryką propagandową, PR-owską niczego nie zmienia, panie prezydencie, jest raczej próbą uciekania od tej merytoryki, o której tu w zasadzie w każdym wystąpieniu można ją dostrzec i dostrzec wspólne mianowniki obaw, które się pojawiają. I druga uwaga dotyczy zdziwienia pana Marka Sternalskiego, że coś innego przeczytał w Gazecie Wyborczej, a coś innego usłyszał od pana prezydenta. Ja tu akurat biorę pana prezydenta tym razem w obronę. Jeżeli ja się nie mylę, to źródłem informacji powinien być jednak pan prezydent, a nie Gazeta Wyborcza, chyba że te dwie rzeczywistości stały się już tożsame. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie. I teraz uwagi natury merytorycznej. Zawsze lubię słuchać podczas wystąpień budżetowych pana profesora Szczucińskiego, który ma swoją metodologię przedstawiania budżetu, skupiając się między innymi na oświacie i kulturze. I na przestrzeni iluś tam lat, a pamiętam jeszcze czasy, kiedy sam, wydaje mi się, byłem dziennikarzem, a potem już kimś innym, porównuje tą rzeczywistość. Ona rzeczywiście daje bardzo ciekawy obraz. I zgadzam się również tym razem z tym, co powiedział pan Marek Sternalski, że warto na budżet w tym momencie spojrzeć z perspektywy bardziej ogólnej, to znaczy zastosować być może metodę rzymską pars pro toto, czyli część za całość, żeby poprzez pewną część pokazać pewien model rzeczywistości. I teraz tak, o tym wspominał już pan Tomasz Kaiser. Pamiętajmy o, analizując ten budżet i ciesząc się z faktu, że w roku 2016, czyli tym roku, który w tej chwili kończymy, mamy lepsze wykonanie PIT-u, tak? Mówiąc kolokwialnie, czyli mamy więcej pieniędzy. Ale pamiętajmy również, że to wykonanie zależy od wskaźników, które zostały wypracowane jeszcze przez poprzedniego prezydenta. Nie mówię tego po to, żeby znowu rzeczywistość w jakiś sposób zakłamywać, bo taka jest ta rzeczywistość. Mam nadzieję, że 17 rok pokaże również, że będzie ten przyrost, ale rzeczywiście kolejne lata już trochę niepokoją, bo najciekawsze w zasadzie informacje i najciekawszą rzeczywistość można odczytać z WPF-u. I ten WPF mnie osobiście bardzo niepokoi. I teraz to pars pro toto. Chodzi o oświatę. Proszę Państwa, znaczy mówienie o tym, że coś jest historyczne, to jest takie trochę taki rodzaj tautologii, no każda rzeczywistość jest historyczna, zawsze się coś pierwszy raz zdarza, więc jakby nie podniecajmy się tym faktem. Natomiast fakt, że wydatki na oświatę rosną ponad kwotę miliarda złotych i za chwilę to będzie wierne odwzorowanie 1/3 naszego budżetu, to znaczy, że to jest niezwykle ważna kwestia od strony ekonomicznej, ale jeszcze ważniejsza od strony tak naprawdę naszej przyszłości, bo edukacja ją stanowi, nawet jeżeli powtarzamy to wielokrotnie, to tak rzeczywiście jest. I teraz proszę zwrócić uwagę, ponad miliard, liczba mieszkańców Poznania spada, liczba dzieci spada, wydatki nam rosną. Czy rośnie jakość edukacji przez to? Nie, proszę Państwa. Cały czas mamy złe wyniki. Bardzo ciekawe porównanie pana profesora Szczucińskiego, znowu się do niego odwołuję. Proszę zwrócić uwagę, ile wydajemy na jedno dziecko w oświacie w Poznaniu w porównaniu z Wrocławiem i Krakowem. Więcej. Czy mamy lepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych i maturalnych? Gorsze. Wcale pieniądze, większa liczba pieniędzy, większa ilość pieniędzy nie wpływa na jakość kształcenia. I do czego zmierzam? Że nie dostrzegam w WPF-ie, kiedy nam rosną wydatki, nie dostrzegam tego, żeby zarząd miasta myślał, choć wydaje mi się, że przynajmniej jedna osoba myśli, mówię o panie prezydencie Wiśniewskim, ale żeby myślał strategicznie o tym, że jest to jednocześnie szansa i w każdej z oczywiście trudnej sytuacji pojawia się kolejna szansa, mianowicie mówię o likwidacji gimnazjów, jest to szansa na przemodelowanie struktury i systemu edukacji w Poznaniu, a przede wszystkim na polepszenie jakości. Ale jak można polepszyć jakość, jak na przykład w budżecie nie znajduje pewnych pozycji, które się powinny tam znaleźć, na przykład zmierzających do polepszenia albo dbałości poznańskiej młodzieży w edukacji matematyki. My słabo wypadamy z tej matematyki. Świetny program Potęga Matematyki, który został stworzony przez naukowców i pasjonatów tak naprawdę z uniwersytetu, nie znalazł się w budżecie. To jest tylko 300 tysięcy złotych. I to jest jedno spojrzenie. I drugi argument dotyczący kultury. Mówiąc o tym, że my...
A proszę włączyć mikrofon, ale naprawdę proszę dokończyć i wszystkich Państwa proszę o pilnowanie tych 7 minut statutowych. Proszę włączyć mikrofon.
Mówiąc o tym, że wydatki na jednego mieszkańca w kulturze no, są takie, jakie są, w porównaniu znowu z Wrocławiem i Krakowem, pamiętajmy o tym, że krakowiacy, wrocławianie mają znacznie więcej pieniędzy. Na siebie w kulturze, bo są to pieniądze, które otrzymują również od różnych programów centralnych. My przez to, że raczej pozbywamy się imprez ogólnokrajowych, jak chociażby Transatlantyk, tych pieniędzy mamy coraz mniej i nasze instytucje wcale nie należą do wiodących. To tylko sprawia, że ta dysproporcja w wydatkowaniu pieniędzy na kulturę dla Poznania, jako w stosunku do Wrocławian i Krakowian, jest niestety coraz większe i coraz bardziej się pogłębia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński. Czy się wszyscy będą przemawiali ex katedra?
Panie Przewodniczący, sprawa ważna, budżet miasta Poznania, dlatego pozwalamy sobie tutaj z tego miejsca. Jedna krótka polemika z panem Damianem Dubiną. Pan Damian chyba nie ma dzieci w wieku żłobkowym, bo w Poznaniu generalnie w miejscach, w żłobkach jest więcej niż dzieci do tych żłobków, w związku z czym problemu żłobkowego w Poznaniu nie ma. Do budżetu. Szanowni Państwo, ten budżet nie jest taki zły, jak wy go wszyscy przedstawiacie. On jest konsekwentnie inny. To jest inne podejście pana prezydenta Jaśkowiaka niż wcześniej pana prezydenta Grobelnego. Pan prezydent Grobelny nastawiał się na wielkie inwestycje. Pan prezydent Jaśkowiak idzie bardziej w kierunku społecznym, nazwijmy to może tak łagodnie. Pan prezydent Grobelny doprowadził swoją polityką inwestycyjną do tego, że pracownicy Muzeum Archeologicznego czy Biblioteki Raczyńskich zarabiają bardzo często mniej niż minimalna pensja krajowa. Polityka inwestycyjna prezydenta Grobelnego doprowadziła do tego, że pracownicy MOPR-u często zarabiają mniej niż ich podopieczni, którymi się opiekują. W związku z czym tu trzeba wyważyć jednak te dwie racje. Z jednej strony skrajną politykę inwestycyjną przeznaczającą gigantyczne kwoty na inwestycje i z drugiej strony pan prezydent Jaśkowiak też nie ma racji przeznaczając większość budżetu na tak zwaną konsumpcję. I tu jest zadanie radnych, żeby z tego projektu budżetu wyciągnąć to, co jest dobre, pozmieniać to, co nam się nie podoba i w konsekwencji ten budżet uchwalić w takim kształcie, w jakim radni tak będą chcieli to zrobić. I tu naprawdę mamy ten miesiąc, żeby ten budżet móc dobrze przemodelować. Ja się zgadzam z podejściem pana radnego Sternalskiego, że ta perspektywa unijna, którą w tej chwili mamy, to jest ostatnia perspektywa unijna dla Polski tak korzystna. W związku z czym my powinniśmy jak najwięcej pieniędzy z tej Unii Europejskiej wyciągnąć. W związku z czym te inwestycje powinny być przynajmniej zaprojektowane i powinny oczekiwać na na fundusze unijne, żeby je realizować. No tych projektów niestety na dzień dzisiejszy nie ma, w związku z czym to, ten nasz niepokój jest uzasadniony. Natomiast też nie jest tak, że w tym mieście się kompletnie nic nie buduje, nic nie inwestuje. No świetnym przykładem jest oświata i pan prezydent Wiśniewski, gdzie i szkoła na Naramowicach, i przedszkole na Strzeszynie, i szkoła na Szczepankowie, one te inwestycje generalnie wielomilionowe, one powstają, one są realne, one będą ukończone w terminie. W związku z czym, jak się chce, to można. I tutaj, no niestety, jak już przy nazwiskach, to niestety decernat prezydenta Włodarskiego w tym względzie troszkę kuleje. Tu jednak wymagało to bardziej stanowczego nadzoru ze strony prezydenta Jaśkowiaka, żeby te inwestycje transportowe jednak nie były tak opóźniane. No bo coś tu jednak jest nie tak. No te inwestycje, skoro inwestycje oświatowe mogą działać, a inwestycje drogowo-transportowe są opóźnione, no to tu jakaś interwencja dyscyplinująca no jest potrzebna, bo naprawdę te fundusze unijne mogą nam się wymknąć, a to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Natomiast jeszcze jeden wątek, bo zaraz mi pan przewodniczący pewnie skończy mi się czas. Basen na zwycięstwa. Szanowni państwo, to nie ja wymyśliłem basen na zwycięstwa. I to nie jest tak, że Lipiński chce mieć basen pod domem, w związku z czym ten basen trzeba zrobić. Basen na zwycięstwa był wpisywany dwukrotnie do budżetu miasta. Pan prezydent osobiście na spotkaniu z mieszkańcami się do zwycięstwa ten basen im obiecał. Natomiast ja, no i w ciągu ostatnich kilku dni dowiedzieliśmy się właśnie tego, że jeden decernat dogadał się ze spółdzielnią co do gruntów, a jednocześnie w budżecie środków na ten basen nie ma. Ja kładę to na karb tego, że jednak po prostu zawiodła synchronizacja między tymi decernatami, że jeden jest Wydział Gospodarowania Nieruchomościami podlega innemu wiceprezydentowi, a Wydział Sportu i POSIR, który miałby to ewentualnie budować drugiemu. W związku z czym ja liczę na to, że jeżeli tą poprawkę do budżetu miasta Poznania wprowadzimy, bo radni generalnie są zdeterminowani co do tego, żeby ten basen na zwycięstwa powstał, to mam po prostu nadzieję, że w końcu będziemy mogli tą budowę obiecaną mieszkańcom rozpocząć i szybko, jak najszybciej skończyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Pani przewodnicząca.
Może być radna, panie przewodniczący. Ja zostanę na swoim miejscu, bo tylko już nie będę tu manifestu wygłaszać, tylko chciałabym o pewne rzeczy dopytać i na kilka rzeczy zwrócić uwagę, korzystając z tego, że jesteśmy dzisiaj na tej dyskusji wprowadzającej budżet i o pewne rzeczy można dzisiaj zapytać, zwłaszcza jeżeli się nie będzie na komisjach, które szczegółowo się tymi sprawami zajmują. Chciałam zapytać w związku z tym o wydatek 100 milionów złotych na uspokojenie ruchu w centrum. Ulica Święty Marcin, Fredry Mielżyńskiego, 27 grudnia, Plac Wolności Towarowa. To jest rozpisane na 3 lata i ładnie brzmi uspokojenie ruchu w centrum, w Śródmieściu, 100 milionów. Na tych ulicach były prowadzone inwestycje przed Euro 2012. Były remontowane torowiska, były robione chodniki, porobione zostały zatoczki i infrastruktura wtedy wywalczona też przez Radę Osiedla Stare Miasto. I nie bardzo rozumiem, na co ma być wydanych aż 100 milionów. Teraz mamy taką inwestycję jak droga rowerowa w ulicy Grunwaldzkiej, 4 miliony. System dróg rowerowych 5 milionów. Natomiast mieszkańcy, o czym tu już dzisiaj była mowa, czekają z utęsknieniem na inwestycje w chodniki krzywe, po których chodzą na Jeżycach, na Łazarzu, na Starym Mieście i nie widzę proporcjonalnego rozłożenia środków na takie wydatki z tymi zaplanowanymi na chociażby na tą drogę rowerową na ulicy Grunwaldzkiej. Osobiście uważam, że ta proporcja jest zachwiana. I skoro jest droga rowerowa wzdłuż ulicy Bukowskiej, to w pierwszej kolejności należałoby wyremontować chodniki, które znajdują się w bardzo złym stanie. Sąsiadujące z tą ulicą Grunwaldzką, chociażby myśląc o tym obszarze miasta, a dopiero potem finansować i to 4 milionami złotych kolejną drogę rowerową, która ma biec równolegle do innej, już powstałej drogi rowerowej. Teraz chciałabym zapytać o wydatek, który jest bardzo słusznym wydatkiem, dobudowanie skrzydła do jednego z DPS-ów, Tam jest zaplanowany koszt 30 milionów złotych. Chciałabym zapytać, z czego się bierze aż tak wysoki koszt tego skrzydła? Podobnie chciałam zapytać o kino Muza. Jest planowanych 2,2 miliony złotych, z czego zdaje się 800 tysięcy miało być i nie zostało wydanych w tym roku, ale w zasadzie o jaką inwestycję chodzi w tym kinie Muza, bo to kino też było już dwukrotnie remontowane. To jest kino prowadzone przez estradę, ale ono było remontowane. Po prostu ciekawi mnie, na co mamy wydać kolejne 2 miliony. Jeśli chodzi o żłobki, to taka uwaga do Nowoczesnej, bo Nowoczesna już któryś raz mówi, że w Poznaniu nie jest zapewniona opieka żłobkowa. Ja się zgadzam z tymi argumentami, które pan wygłosił jako preambułę, że to jest bardzo ważne i że powinny być zagwarantowane żłobki w cenie żłobka publicznego dla wszystkich potrzebujących takiej formy opieki rodziców, ich dzieci, ale właśnie to nastąpiło w Poznaniu. Między innymi nasz klub, nie między innymi, tylko nasz klub Lewicy obstawał przy tym, żeby była opieka żłobkowa na poziomie wydatków, jakie ponoszą rodzice w żłobkach miejskich, zagwarantowana wszystkim rodzicom. I to się stało poprzez dofinansowanie kwotą 700 zł na miejsce w żłobkach niepublicznych, których jest ponad 140 w Poznaniu. I na przyszły rok zaplanowana jest kwota 15 milionów dla żłobków prywatnych po to, żeby one kosztowały rodziców nie więcej niż żłobek miejski. Także według informacji, które posiadamy, 20% dzieci chodzi do żłobków, tych publicznych bądź tych niepublicznych, ale koszt jest ten sam dla rodzica. I zdaje się, że większego w tej chwili zapotrzebowania po prostu nie ma na więcej miejsc. Te żłobki prywatne i publiczne zaspokajają, a same publiczne nie zaspokajają i z tym się zgadzam, ale to się właśnie zmieniło. Teraz jeśli chodzi o rewaloryzację płac, nie tylko w kulturze, nie tylko w pomocy społecznej, te płace są rażąco niskie, one po prostu są poniżej poziomu płacy minimalnej i o tym wiemy, o tym się dowiedzieliśmy do końca w tej kadencji. O to apelujemy do władz, do pana prezydenta, żeby wprowadzić tu zmianę zasadniczą, bo to jest po prostu nieprzyzwoite. To nie chodzi o to, że nie było podwyżek, że to nie jest motywujące, tylko po prostu za takie środki nie da się żyć i miasto Poznań, które powinno być wzorowym pracodawcą, nie może tego dłużej ignorować. No to wchodzi w zakres wydatków bieżących, jest to problem, ale podwyżki, jakie nastąpiły w Urzędzie Marszałkowskim wobec pracowników kultury podległych Urzędowi Marszałkowskiemu placówek kultury, to były podwyżki rzędu 460-600 zł, a nie 100 zł brutto na etat. To 100 zł brutto na etat żadnego problemu nie załatwi. To nawet to będzie skonsumowane przez podwyżki, które wejdą w życie, a to wody, a to przejazdów, a to czegoś, nawet drobne, to zostanie skonsumowane. To nawet nie jest rewaloryzacja. I nie możemy tolerować dłużej tego stanu rzeczy. To jest kumulacja braku rewaloryzacji przez szereg lat, chyba 7 czy 8, za prezydentury Ryszarda Grobelnego, ale nie możemy tolerować sytuacji, w której ludzie tak mało, tak nieprzyzwoicie mało zarabiają. Także oczekujemy, żeby tutaj nastąpiła rewaloryzacja, bo trudno to nazywać podwyżką, przynajmniej dwukrotna, i żeby była planowana kolejna i kolejna w kolejnych latach, tak żeby dojść do jakiejś normalności, przyzwoitości tych płac w tej kadencji, a już mamy połowę tej kadencji. Mówimy o tym od początku tej kadencji. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska, bardzo proszę o zabranie głosu.
Czy mam? Ja mam krótkie dwa pytania i prosiłabym o odpowiedź. W zeszłym roku Klub Zjednoczonej Lewicy złożył taką poprawkę, która dotyczyła remontowania placów zabaw w przedszkolach. Co roku planowaliśmy w przeciągu 5 lat przeznaczyć na to po 500 tysięcy, żeby było 10 placów zabaw remontowanych. Czy w tym roku czy konsekwentnie jest to wprowadzone do projektu budżetu i czy mamy tam zagwarantowane środki na to, żeby wyremontować kolejne przedszkolne place zabaw, kolejne 10 placy zabaw, to jest moje pierwsze pytanie. I drugie, jeżeli chodzi o rondo Śródka i przebudowę tego ronda, w zeszłym roku Klub Zjednoczonej Lewicy wprowadził środki na projekt, tak żeby rondo Śródka było przystosowane do osób niepełnosprawnych. Odbyły się konsultacje, jest już opinia Rady Osiedla, mamy pewne propozycje. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku to rondo może być dostępne i przyjazne dla mamy z dzieckiem, dla osoby niepełnosprawnej. Pytanie moje jest tylko takie, czy też są zagwarantowane w tym budżecie środki na to, żeby ta inwestycja mogła być w przyszłym roku zrealizowana. I prosiłabym też o odpowiedź pana prezydenta.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Też chciałbym zadać pytanie. Otóż na jednym z posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej pan wiceprezydent Włodarski zobowiązywał się, że budowa kanalizacji w Kiekszu ruszy w czwartym kwartale 2018 roku. I ta kanalizacja ma to być kanalizacja sanitarna dla wszystkich mieszkańców oraz kanalizacja deszczowa w wybranych ulicach. I moje pierwsze pytanie, jeśli chodzi o kanalizację deszczową, bo to podlega Zarządowi Dróg Miejskich, czy w projekcie budżetu lub w projekcie wieloletniej prognozy finansowej ma to jakieś odzwierciedlenie, znalazło jakieś odzwierciedlenie. A jeśli chodzi o kanalizację sanitarną, to wiem, że jest to budżet akwanetu, ale ponieważ miasto posiada pakiet większościowy akcji, a prezydent nadzoruje spółki miejskie, no to też i rozmawiamy na temat finansów w przyszłym roku i latach, też bym prosił o odpowiedź, czy w planach, czy w akwanetu znajduje się również w najbliższych latach finansowanie budowy kanalizacji w Kiekszu. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pana Tomasza Kajzera o zabranie głosu.
Mam jedno pytanie. Mówiliśmy o tych głównych procesach budżetowych. Najwięcej wydajemy na oświatę i na drogi, transport publiczny. W zakresie oświaty już komplementowałem pana prezydenta Mariusza Wiśniewskiego, wskazując na według mnie bardzo dobre i trafne decyzje inwestycyjne. W przypadku dróg i transportu mamy rotację dochodu rotną. Inwestycje w transporcie spadają o 30%, około 50% w drogach. To jest wyjaśnione, bo schodzą nam duże inwestycje. Pytanie jest inne, jeśli schodzą jedne, to czy się nie przewidujemy innych inwestycji znaczących w tych dziedzinach? Ale pytanie moje jest bardziej szczegółowe, bo inwestycje to jedno, ważniejsza jest kwestia, równie ważna jest kwestia utrzymania. I teraz w drogach, na utrzymanie dróg, czyli remonty dróg między innymi, mamy poziom środków 2017 tak jak 2016. Pozornie więc nic się nie zmienia, ale w wydatkach bieżących są także środki osobowe, o ile pamiętam. W związku z tym jest pytanie, jak wygląda rzeczówka? To znaczy, czy utrzymanie dróg w zakresie rzeczówki jest na poziomie 2016 roku? A jeśli nie, to jak zamierzamy ten problem rozwiązać? Czy zamierzamy zmniejszyć środki na rzeczowe utrzymanie dróg? Ja tej informacji nie mam, bo w budżecie nie ma rozbicia w wydatkach bieżących na osobowe i rzeczowe. To moja prośba o uszczegółowienie. Jak wygląda proporcja wydatków bieżących, rzeczowych 2016, 2017 dotyczących utrzymania i remontów dróg? Dziękuję.
Dziękuję. Teraz proszę panią Lidię Dudziak o zadanie.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie prezydencie, właściwie wszyscy moi przedmówcy poruszyli różne wątki, które są istotne dla każdego z nas, z naszego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia mieszkańców, których reprezentujemy. Przykro jest, że w budżecie nie znalazły się zadania, które od wielu, wielu lat były obiecane mieszkańcom. Ja tylko zwrócę uwagę na kilka takich momentów, które przyznam się szczerze, ciężko mi jest przejść do porządku dziennego w związku z tym. A mianowicie, pierwsze, ulica Kolejowa. Ulica Kolejowa od wielu, wielu lat, postulat mieszkańców, wiele spotkań, w końcu dzięki Bartkowi Zawiei między innymi znalazły się pieniądze w budżecie, 10 milionów na remont ulicy Kolejowej. Mieszkańcy oczywiście zostali powiadomieni, wszyscy się cieszyli. Dzisiaj w budżecie mamy 276 tysięcy. No może w 2018 będzie 4 miliony 600, a może w 2019 3 miliony 900. Czyli mieszkańcy nie dostaną nic. Rynek Łazarski od wielu, wielu lat. Wstyd. kredyt, przechodzisz koło tego miejsca, które właściwie mieści się w centrum Poznania, blisko dworca, blisko targów. Wiele spotkań z mieszkańcami, z kupcami. Rozmowy, negocjacje, w końcu niby udało się coś tam ustalić. Dzisiaj w budżecie mamy 600 tysięcy, może w 2018 będzie 9 milionów. Strefa płatnego parkowania na Łazarzu i na Wildzie. Oczywiście, że to jest temat trudny, ale już powoli myślę, że różne środowiska dojrzewają do tego, że jeżeli będzie przeprowadzony z głową, jeżeli będą zabezpieczone interesy zwykłych przechodniów, to jesteśmy w stanie to zaakceptować. Takie uporządkowanie jest potrzebne na Łazarzu i na Wildzie. Nie ma środków na to. Natomiast, tak jak mówiłam rano, zabieramy się od tyłu i próbujemy co innego robić w tych miejscach, między innymi na Łazarzu, kombinując przy miejscach do parkowania i ciekawe, jak to się skończy. Jeżeli chodzi o oświatę, to pewnie jest wiele zadań, które się nie znalazły, a które powinny, ale tylko przypomnę o jednym. Dzięki również poprawce na Komisji Oświaty, którą poparli koledzy z Platformy, udało się zabezpieczyć pieniądze na koncepcję, projekt rewitalizacji, odbudowy pierwszego balonu w Poznaniu, który powstał przy Zespole Szkół nr 8, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Ćwiczą tam sportowcy na batutach z akrobaci. Mają salę gimnastyczną w postaci balonu, gdzie zimą chodzą tam w kurtkach, ćwiczą w kurtkach, bo na zwykłym betonie jest położona trawa, a ten beton zamarza zimą. Latem zdarzały się przypadki, że karetki pogotowia przyjeżdżały, bo dzieci mdlały. Udało się załatwić pieniążki, tak jak powiedziałam, na koncepcję, na projekt. Dzisiaj wiemy, że potrzeba na to 1 200 000 i w zeszłym roku były zapewnienia, spokojnie. Najpierw koncepcja, potem robimy remont balonu. W międzyczasie oczywiście wpadły inne zadania, które nie były w ogóle planowane, ale rozumiem, że to jest też indywidualna praca radnych, którzy mają, no, mają większe, powiedzmy, przebicie u pana prezydenta. Jeżeli chodzi o sport, to też ubolewam, ponieważ brakuje nam generalnie na sport 2 miliony. Camping Malta, który został w ostatnim czasie uznany za jeden z najlepszych w Polsce campingów, powinien przejść rewitalizację, remont, bo już tego potrzebuje. Niestety nie ma na to pieniędzy, mimo że umowa była podpisana na 2 lata. Chociaż myślę tutaj, że tutaj pewnie trzeba będzie jednak coś zrobić, bo skoro umowa jest podpisana na 2 lata, to uważam, że te środki musiałyby się znaleźć. Trener osiedlowy. Super zadanie organizowane przez środowiska młodych ludzi. Sama wizytowałam tego trenera osiedlowego. Byliśmy na obozie, który był organizowany przez nich dla małych dzieciaków. Jest to projekt, który naprawdę warto wspierać, ponieważ on dotyczy dzieci, które nie są zrzeszone w klubach sportowych, a które mają, no po prostu czasami nie mają co ze sobą zrobić. Jest to wspaniały, uważam, projekt. Do tego doszły teraz trener osiedlowy dotyczący seniorów, a więc to jest druga grupa, która została jakby do tego programu dołączona i bardzo dobrze. Mamy w budżecie Wydziału Sportu 400 tysięcy, a wiemy, że potrzeba 1 350 000, przynajmniej w tym roku. Wiemy również, że trener osiedlowy startuje w poznańskim budżecie obywatelskim, ale nie mamy gwarancji, czy ten budżet, czy po prostu ten projekt wygra. Jeśli nie wygra, to też nie widzę specjalnie zabezpieczenia dla tego programu, a uważam, że jest, nie tylko ja zresztą, że to jest, należy to kontynuować po prostu. O basenie na zwycięstwa nie powiem, bo to już mówił pan radny Lipiński. Oczywiście też mamy mniej pieniędzy na imprezę o zasięgu międzynarodowym. Natomiast pojawiło się nowe zadanie. Nie mam nic przeciwko temu zadaniu, ponieważ przez wiele lat próbowaliśmy odbudować Kopiec Wolności, przeznaczając co roku naprawdę pieniądze na to, ale w pewnym momencie zostało to zaprzestane, bo nie wiem, fachowcy, ludzie, którzy na tym się zdają, stwierdzili, że potrzeba strasznie dużo pieniędzy, żeby to otworzyć i zostawiamy tak, jak jest. Dzisiaj w budżecie pojawiło się 200 tysięcy. No pewnie jakaś zasadność tego jest wprowadzenia, natomiast przy tej mizerii, którą dzisiaj mamy, gdzie brakuje nam pieniędzy na to, co zostało rozpoczęte, czego nie możemy kontynuować, to myślę, że to warto by było się zastanowić, czy to trzeba po prostu to zadanie realizować. I teraz powiem tak. WPF. Dokument dosyć nawet nie za cienki, gruby. Co roku go radni uchwalają. My już od jakiegoś czasu nie bierzemy udziału w głosowaniu nad tym, ponieważ uważamy, że ten dokument jest po prostu fikcją. To jest dokument, który jest potrzebny być może do jakichś wskaźników, do jakichś, nie wiem, wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. W każdym razie on na pewno nie jest wiarygodny i na pewno nie jest, nie można się do niego przywiązywać, ponieważ jak doświadczenie pokazało, można to sprawdzić, wielokrotnie były zapisane różne zadania, które są niezbędne, które były uchwalane, a w tym roku nie ma ich w ogóle, albo są przesuwane z roku na rok, a mieszkańcy zaglądając mówią, o, na przyszły rok będziemy mieli, ale na przyszły rok znowu przesuniemy. Także po prostu ten WPF to jest fikcja, nie przywiązujmy się do niej, dlatego ja się też do tego nie przywiązuję i liczę na poprawki, które zgłosi.
Skończył się czas. Dziękuję bardzo. W kolejności zapisałem się sam do głosu i nie będę bardzo, tak jest, 7 minut, będę mówił krócej, nie będę powtarzał tego, co już padło, zwłaszcza o basenie na Osiedlu Zwycięstwa, bo chcę wierzyć, że to po prostu jest jakieś techniczne nieporozumienie i wybrniemy z tego przy uchwalaniu budżetu. Natomiast mam dwa pytania. Pierwsze, to jest przykład, ale to jest pytanie szersze. W ubiegłym tygodniu pan prezydent podpisał kartę różnorodności, co mi się podoba, bo to jest pewien rodzaj deklaracji o sposobie postępowania wobec między innymi pracowników i sposobie prowadzenia firmy. Miasto jest w jakimś sensie firmą. Ale czy w tym projekcie budżetu są przewidziane pieniądze, które są konsekwencją podpisywania takich dokumentów? Ponieważ to nie jest... Pewnie wszyscy by podpisywali bez zastanowienia, gdyby to dotyczyło tylko deklaracji, ale te działania wymagają pewnych nakładów również finansowych. W związku z tym wydaje mi się, że takie działania powinny mieć wymiar nie tylko medialny, ale również powinny znajdować swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta Poznania, ponieważ nie można tych dwóch sfer rozdzielić. Wszystko, co robimy, w pewnym sensie budżet jest obrazem tego, co robimy w praktyce i nie można abstrahować od tego, co jest zapisane w budżecie i odwrotnie. Jeśli chcemy coś zrobić również w sensie symbolicznym, w tej warstwie symbolicznej, to powinno znajdować to odzwierciedlenie w budżecie po to, żeby nie były to tylko deklaracje, ale rzeczywiście, żeby z tego wynikały konkretne działania. Także jeśli tego nie ma, to też mam nadzieję, że to się znajdzie jasno wyartykułowane w projekcie budżetu. Zresztą myślę o różnych innych miękkich deklaracjach również. I druga rzecz, tutaj wyrażę swój niepokój, bo ja sygnalizuję od pewnie ponad roku mój pogląd osobisty w sprawie niezrozumienia istoty inwestycji w 700 metrów linii tramwajowej prowadzącej niemalże w pusty teren. Nazywa się to ulica Falista. Przez ten czas nie uzyskałem żadnych informacji, które by uzasadniały tą inwestycję. Jedyna zmiana, jaka nastąpiła, to że w projektach teraz nie ma już ulicy Falistej. Nazywa się to w tej chwili odcinek linii tramwajowej Rondo Żegrze do Unii Lubelskiej. No, wydaje się, że potrafimy czytać te dokumenty i sama zmiana nazwy i zniknięcie nazwy ulica Falista nie powoduje, że problem znika. Tymczasem, że ta inwestycja rośnie w kosztach. Początkowo była deklarowana na 10 milionów złotych. W tej chwili z tego, co do mnie dociera, ona ma już kosztować co najmniej 30 milionów złotych. A w tym samym czasie z projektu budżetu znika pozycja pod nazwą przygotowanie inwestycji czy projektowanie na osiedle Kopernika. Jak również w zasadzie nie ma mowy zupełnie o innym ważnym miejscu, które by rozwiązywał rzeczywiście ważne elementy życia mieszkańców, czyli odcinek o podobnej długości w ulicy Dąbrowskiego od ogrodów do tak zwanej bramy zachodniej. To jest odcinek bardzo podobnej długości, a w istotny sposób pozwalający rozwiązać faktyczny problem całej zachodniej części miasta Poznania. Być może po prostu te 30 milionów złotych trzeba było przekazać na rozwiązanie problemu komunikacyjnego w tej części miasta. Dziękuję bardzo. To były 3 minuty, więc się zmieściłem. Teraz pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący, panowie prezydenci. Ja bym chciał zacząć, spróbować wyjaśnić temat spadku nakładów na tak zwane wydatki majątkowe czy też inwestycyjne. 10 lat temu, pracując jeszcze w agendach miasta, miałem przyjemność być w zespole, który opracowywał te różne aplikacje. I tak dla przypomnienia, wchodząc w 12 lat temu do Unii Europejskiej, tam był SPOR i sektorowy program operacyjny transport. Jeździliśmy na komitet sterujący, udało się dostać środki na mosty, przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu krajowej, ulicę Głogowską oraz system informacji pasażerskiej, etc., etc. Potem było WRPO i POIŚ na lata 7-13 i tutaj miasto zrealizowało bardzo dużo, jeszcze kończyło niedawno te inwestycje typu Rondo Caponiera, Grunwaldzka jako odnowa infrastruktury z zakupem taboru 1-2, Bułgarska, Polska, węzeł Antoninek, wiadukt Górczyński. No i teraz mamy kolejną 7-latkę unijną, w której to mamy aż 90 milionów euro do podziału na wszystkie torowo-sieciowe inwestycje w mieście oraz, jakby to powiedzieć, 200 milionów na szeroko rozumiane węzły integracji, czyli jednym słowem ma to być m.in. Rondo Rataje oraz system parkingów przy węzłach przesiadkowych. Nie będę tu sypał kwotami, bo mogę tylko powiedzieć, że sama przebudowa ulicy Głogowskiej od węzła autostradowego do Strumienia to było 270 milionów złotych. Mówię tutaj chronologicznie, że ilość dostępnych środków no, systematycznie spada, jest coraz mniejsza, więc ja bym tutaj, jakby to powiedzieć, mini złośliwości.
Czy mogę poprosić państwa, żeby kolegę Bartosza też wysłuchać?
Nie muszę, jak nie chcą, zresztą nie słuchają mi tak na co dzień. Więc suma wydatków środków na tak zwane wydatki główne unijne z przedotacją unijną po prostu systematycznie lawinowo wpada. Kumulacja to była poprzednia 7-latka unijna. I teraz tak, mamy okres programowania na lata 14-20, był też przykładowo okres 7-13. Chciałbym tylko przypomnieć, że wówczas również pierwsze aplikacje miasta to był rok 2009, czyli 2-letni poślizg z uwagi na pewne zapisy ministerialne, Komisji Europejskiej, etc. Więc moim zdaniem karty zostaną odkryte z końcem, na początkiem przyszłego roku, gdzie miasto złoży 6 wniosków bodajże do programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Ja bym mimo wszystko zobaczył, jak to będzie. Oczywiście jakieś tam zagrożenia bez wątpienia są, ale liczę, że pan Wudarski sobie z zespołem w tym temacie poradzi. Teraz tak, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, no bolą czy martwią to, że rosną systematycznie środki na oświatę, subwencja oświatowa po zmianach również w kształceniu zawodowym niestety no, spowodowała kolejną wyrwę, więc jeżeli lawinowo o średnio 5% co roku wzrasta budżet oświaty po wydatkach bieżących, z uwagi jeszcze na nieznajomość ewentualnie co dalej z 43 poznańskimi gimnazjami, co dalej ewentualne te turbulencje przyniosą, jakie to będą odszkodowania, urlopy na poratowania zdrowia, czy to będzie 30 czy 60 milionów, ale moim zdaniem to jest największy problem, przed którymi tutaj moim zdaniem również władze miasta stoją. Niemniej liczę, że tutaj, ja nie wiem, będzie jakiś substytut w postaci subwencji, że strona rządowa, nie wiem, jakoś w końcu no, przemodeluje to, że cięcie dla cięcia również niesie za sobą skutki, których nigdy niestety nie widział. I teraz, jeżeli chodzi o aspekty samych zapisów tego budżetu, chciałbym zwrócić, szanowni państwo, taką refleksję. Ulica Kolejowa, to co Lidka Dudziak powiedziała. Ja uważam, że lokalna procedura konsultacji społecznych, czyli jednym słowem, jak jest za dużo konsultacji, to nie ma modernizacji. Ulica Kolejowa jest tego najlepszym przykładem. Konsultacje z konserwatorem zabytków, czy przez niego, czy z rowerzystami, czy z nimi, powoduje, że przez 3 lata nie można w końcu ostatecznie klepnąć albo z przyczyn przetargowych, własnościowych, bo tam był temat nieruchomości, albo przyczyn odwodnienia ewentualnie ścieżki rowerowej, w jaki sposób ma być. Więc jeżeli ja dzisiaj słyszę, że po raz kolejny temat ulicy Kolejowej, no to moim zdaniem czas się zastanowić, czy nie warto tam zaproponować ścieżkę rowerową, bo te chodniki są tam w miarę szerokie, ale niech to będzie trasa przelotowa od Hetmańskiej jako Głogowskiej, a nie po prostu od każdej ścieżki czy między Łukaszewicza a Kolejową budować te kontrapasy rowerowe, które są, no można powiedzieć, ja nie mówię, bo niektóre pewnie na jakieś graniczne, na jakieś zbiorcze ulice to jest może zasadne, ale nie wszędzie. I w tej chwili jest dużo tych projektów ulic, które można robić i te ciągi można bez problemu wyrysować w pas rozdziału i te ścieżki rowerowe, można powiedzieć, na etapie ostatecznym na całym odcinku dwukilometrowej przykładowo ulicy można zawrzeć, a nie po prostu tu trochę miejsca parkingowego, tu drzewka, po prostu no, wywoływać pewne jakieś tam konflikty, co jest moim zdaniem niezrozumiałe. I teraz co jeszcze? To nie jest tak, że w tym budżecie jest tak och i jak. Bez wątpienia tematy oświatowe, kubaturowe, czy jeżeli chodzi o kulturalne, moim zdaniem są bez wątpienia rzeczy ważne, chociażby różne postulaty Rady Osiedli, czy jednym słowem chociażby ten park Kasprowicza, czy Cześnikowska, czy Husarska, czy projekt Palacza. Oczywiście tam jest problem, niestety w Zarządzie Dróg Miejskich to polega problem, że no niestety powiedzmy sobie wprost, ludzie z uprawnieniami budowlanymi nie przyjdą pracować za te pieniądze, które jednostka może im zapłacić i to jest problem niestety, jakby to powiedzieć, no podaży na rynku, braku specjalistów, którzy za te pieniądze są gotowi tam przyjść. Ale jest je więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o zapisy tak zwanych małych rzeczy, uważam, że całkiem dużo fajnych rzeczy, o które mieszkańcy zabiegali, które my jako Platforma robiliśmy ostatnio cykl spotkań nasi radni z mieszkańcami, to będziemy się również skupiać na rzeczach również małych. Przykładowo bardzo fajne postulaty nasi członkowie czy nasze środowisko zgłaszało, czy na przykład pomoc psychologiczna dla dzieci osieroconych przy hospicjum albo zwiększenie środków na wczesne wspomaganie małych dzieci, tak, na rozwój małych dzieci, więc to chociażby to są takie rzeczy. Z punktu widzenia lokalnego martwi mnie jedna rzecz, to, że po opracowaniu koncepcji tramwaju na Kopernika część tej inwestycji wypadła, ale już tam jestem po słowie z panem wiceprezydentem, że będziemy tutaj kwestię ewentualnie projektu na 2 lata rozbijać dalej, zgłaszać, bo uważam, że po raz kolejny to powiem. Trasa na Naramowice jest bardzo ważna, ale niemniej uważam, że na tą chwilę jeszcze osiedle Grunwald Południe zamieszkuje więcej ludzi niż Naramowice, ale to jest mała dygresja.
Dziękuję. Pani Katarzyna Kletkowska teraz, bardzo proszę.
Chciałam zapytać o to, czy w tym projekcie budżetu zagwarantowane są 3 miliony złotych na renowację zabytkowej secesji, bo to jest był jeden z punktów naszego porozumienia między klubem Platformy Lewicy, panem prezydentem. Jeżeli są, tu podpowiada mi pan przewodniczący, że są. Jeżeli są, to mnie bardzo cieszy, ale chciałam się upewnić, że rzeczywiście są. I w odpowiedzi tylko na tą, tutaj pojawiła się dyskusja o ulicy Kolejowej. Mieszkańcy ulicy Kolejowej chcieliby remontu, tam są krzywe chodniki, tam zalega woda w wielu miejscach, etc. Natomiast ulica Kolejowa jest jedną z najpiękniejszych takich miejsc Poznania z zachowaną swoistą architekturą, z drzewostanem, z zabytkowym brukiem. I pierwotny projekt, jeszcze pomyślany w zeszłej kadencji ZDM-u, który zakładał usunięcie drzew, likwidację tego bruku, wzbudził no, duży negatywny odzew społeczny. Tam się nakłada szereg problemów, także media, które inni gestorzy wprowadzają, cieplik, etc. To się wszystko nakłada. Natomiast ponieważ tutaj radni apelują o to, żeby ta kolejowa była, to ja się dołączam do apelu, żeby ta kolejowa była, ale z zabytkowym brukiem i z tymi drzewami, bo tego chcą też mieszkańcy. Dziękuję.
Dziękuję. Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Mimo wcześniejszego pytania dostałem informację i tutaj mogę już zobaczyć dokładniejsze dane ze rzeczówki w drogownictwie. I powiem tak, tutaj pozornie sytuacja nie ulega zmianie, rzeczówka jest jakby na samym poziomie, procentowo jest to niewiele. Natomiast do pana prezydenta mam pewną myśl do rozważenia, bo powiem tak, tu są spadki de facto procentowo symboliczne, ale kwotowo na czystość chodników i jezdni będzie około 300 tysięcy złotych mniej, na konserwację zieleni około 320 tysięcy mniej, na remonty na drogach około 240 tysięcy mniej, oświetlenie ulic około 300 tysięcy mniej, konserwacja zieleni około 100 tysięcy mniej. To są rzeczywiście w skali budżetu, można powiedzieć, rzeczy, które mieszkańcy od razu nie zauważą. I jest taka metoda szukania pieniędzy na zasadzie tam, gdzie są duże kwoty, tak troszeczkę dociśniemy, to znajdziemy pewne pieniądze.
i na pewno pan prezydent Rudawski sobie poradzi z tym i da sobie radę. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście warto szukać tej drobnej oszczędności w tych działach, bo ja wiem, że jakby no, drogi nie są priorytetem w tej kadencji, ale już utrzymanie, remonty, tak, jest pewne zagrożenie, że jak wyjdziemy w tym kierunku, to można powiedzieć, jak można uciąć 1%, to można uciąć 2% i 3%. Bardziej boję się o kierunek myślenia, jak powiedziałem, na pewno państwo jesteście sobie dacie radę, na pewno w ciągu roku mieszkańcy tego nie zauważą, ale te kilkaset tysięcy na te poszczególne elementy utrzymania dróg, powiem tak, jeśli to się będzie powtarzało, to po kilku latach na pewno odczujemy. Sąc uwaga, czy nie warto jednak przynajmniej przywrócić kwot ubiegłorocznych.
To środki będą zwiększone ze środków lata 7, tego jeszcze nie ma.
Liczymy na do 7, no oby, ale ja patrzę na wykonanie rok do roku. Zakładam, że rok temu też na to liczyliśmy. Więc to, co z budżetu miasta dajemy dla ZDM-u, to te spadki są kilkuset tysięczne na kwestie utrzymania remontów i czystości. Dziękuję.
Dziękuję. Pan profesor Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Chciałem się odnieść do dwóch wątków, które tu pojawiły się w dyskusji. Jedna to wypowiedź pana będącego przedstawicielem partii Nowoczesna. Pan z wielką swadą mówił, że rodzice wolą z pewnością, żeby te pieniądze przeznaczyć na żłobki. Ciekawy jestem, skąd pan tę pewność ma. My takiej pewności nie mamy. My wiemy, że wszyscy ci, którzy chcą ze żłobków skorzystać w Poznaniu, mogą skorzystać. Wiemy także, że 80% rodziców dzieci do lat 3, którzy nie korzystają z opieki żłobkowej, nie mają żadnego wsparcia ze strony miasta. Na siłę pakowanie kolejnych pieniędzy w żłobki, kiedy nie ma na nie zapotrzebowania, nie jest dobrym pomysłem, tak samo jak nie jest dobrym pomysłem dyskryminowanie 80% rodziców, którzy wychowują małe dzieci do lat 3, a z różnych przyczyn bądź nie chcą, bądź nie mogą, także z przyczyn zdrowotnych, nie mogą korzystać z opieki instytucjonalnej. Chciałbym też zwrócić uwagę, że opieka żłobkowa nie jest obligatoryjnym zadaniem gminy, jest zadaniem fakultatywnym. Większość gmin w Polsce żłobków nie prowadzi. Owszem, prowadzą je duże miasta ze względu na specyfikę życia w dużym mieście, natomiast nie jest to obowiązek obligatoryjny gminy. I drugi wątek, pan przewodniczący Ganowicz z dużą swadą powiedział, że projektowana linia tramwajowa na ulicę Falistą bądź ulicę Unii Lubelskiej prowadzi w pustkę. Otóż wydaje mi się, znaczy jestem pewien, że pan przewodniczący Ganowicz grubo się myli. W tej pustce mieszka około 3,5 tysięcy mieszkańców. Ja miałem przyjemność mieszkać na tym osiedlu przez 5 lat i do dzisiaj pamiętam kilometrowy spacer z osiedla do przystanku tramwajowego na rondzie Żegrze. Wyasfaltowany chodniczek, który wiódł dokładnie nad początkiem pradoliny Warty i zaręczam, że był bardzo przewiewny, zwłaszcza przy wiatrach zachodnich, które w Poznaniu są najczęstsze. Po tym kilometrowym spacerku na wyasfaltowanej, ale polnej drodze, bardzo przewiewnej, czekała równie przewiewna wiata przystanku na rondzie Żegrze. Muszę powiedzieć, że z podziwem patrzyłem na zwłaszcza starszych ludzi i na inne rodziny z małymi dziećmi, bo myśmy też wtedy mieli małe dzieci, którzy tę drogę codziennie pokonywali. Nie wiem, czemu mieszkańcy tego osiedla mają być gorsi od mieszkańców Grunwaldu. Wydaje mi się, że mieszkańcy Grunwaldu są jednak, bo zdaje się na Grunwald i osiedle Kopernika, pan przewodniczący się powoływał, wydaje mi się, że osiedle Kopernika mimo wszystko jest lepiej skomunikowane z miastem niż osiedle Starołęka Mała, które obsługuje poza tą oddaloną o kilometr linią tramwajową, jedna linia autobusu 65, w której autobus pojawia się z częstotliwością raz lub dwa razy na godzinę. Oczywiście można powiedzieć, że skoro ludzie tam zamieszkali, kiedy tramwaju nie było, no to mają za swoje, ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, dlatego bardzo proszę nie mówić o tym, że ta linia prowadzi w pustkę. Od lat mieszkańcy osiedla Starołęka Mała, Spółdzielni Mieszkaniowej Enklawa domagają się budowy tej linii. Pamiętam akcję zbierania podpisów jeszcze w czasie, kiedy byłem przewodniczącym Rady Miasta, a było to bardzo dawno, bo do 2005 roku. Naprawdę nie jest to 700 metrów w pustkę, jest to skomunikowanie może niewielkiego, ale zwartego, zamieszkanego osiedla. Dzięki temu tramwaj numer 5 nie będzie pusty jechał na pętle przy nieistniejącej fabryce Stomil, gdzie rzeczywiście w pustkę jedzie, bo nikt na tym odcinku od ronda Starołęka do Stomila tym tramwajem nie jeździ, bo też nikt tam nie mieszka. To tyle odniesienia do dwóch głosów w dyskusji, z którymi chciałem polemizować. Dziękuję.
Dziękuję. Użyłem słowa niemal w pustkę, co zmienia jakość tej polemiki. Pan Michał Grześ, bardzo proszę.
Pan przewodniczący nie może odpowiadać, jak się nie zgłosi do głosu. Natomiast ja mam jedno pytanie, pewnie przeoczyłem, ale tutaj też niektórzy radni przeoczyli. Jaki jest wskaźnik zadłużenia na przyszły rok i jak on będzie się zmieniał przynajmniej na najbliższe dwa lata? Chodzi o procentowy wskaźnik zadłużenia, ile nam jeszcze brakuje do dopuszczalnego i czy będzie rosnął ten wskaźnik, czy będzie malał? Takie tylko jedno pytanie mam.
Dziękuję. I pan radny Janusz Kapuściński, bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zabrać głos w sprawie budowy drogi rowerowej na Grunwald, ulicą Grunwaldzką. To chcę wyrazić opinię mieszkańców. Mieszkańcy Jeżyc z Grunwaldu są przerażeni sytuacją obecnie panującą, jeżeli chodzi o ruch kołowy na ulicy Bukowskiej i Grunwaldzkiej. Tam w godzinach szczytu jest po prostu wielokilometrowy korek i wybudowanie tam kolejnej drogi rowerowej, bo mamy przecież już drogę na Bukowskiej. I to jest przecież alternatywna droga, bo te drogi są dość blisko siebie, zwłaszcza na tym odcinku początkowym. Dlatego też to szaleństwo rowerowe chciałbym jednak, żeby Rada zatrzymała, bo po prostu tam nie da się żyć. No wyobraźmy sobie ten pas rowerowy na ulicy Grunwaldzkiej, na Bukowskiej. Jeżyce, Grunwald są kompletnie zablokowane. Przecież spójrzmy, jaka sytuacja ruchu kołowego jest w Poznaniu, Obornicka. Kolejny przykład, ten wiadukt, który tam jest na tej trasie w kierunku Obornik, jest wiaduktem za wąskim. Tam nie ma żadnej możliwości rozbudowy. Jedynie budowa nowego wiaduktu po prostu rozładowałaby tam ten ruch kołowy. Chyba że zrobimy tam, już raz o tym mówiłem, autostradę rowerową, to wtedy te cztery pasma tam się zmieszczą i pan Jaśkowiak będzie mógł wyprzedzać sobie spokojnie kolegów radnych na rowerku jadąc w kierunku Obornik. Z kolei chciałem też zapytać o brak polityki azbestowej, no i w kontekście wypowiedzi również o tutaj, chociaż kolega Aleksandrowicz powiedział, że ze żłobkami nie jest tak dobrze, ale ten nakład na żłobki jest naprawdę niewielki i moim zdaniem wszystko Rada powinna zrobić, żeby jednak poprzeć i zachęcić mieszkańców do bycia sobą, żeby jednak ten przyrost naturalny zwiększyć, bo to jest generalnie kłopotem największym w tej części naszego kraju, bo na wschodzie tam jednak oni mają mniej rozrywek i częściej ze sobą bywają i ten przyrost jest zdecydowanie większy. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To była ostatnia wypowiedź w dyskusji radnych. Jeśli nie ma dalszych zgłoszeń, to ja, pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rozumiem, że przechodzimy już do takiej dyskusji nad poszczególnymi pytaniami.
Ona cały czas trwa. Tak.
Więc na gorąco pozwolę sobie odpowiedzieć na kilka pytań, które tutaj podnieśli Państwo radni w dyskusji. Może
zacząć. Ja chciałbym zgodnie z planem o 14 ogłosić przerwę.
Okej. Odpowiadając Pani Radnej Kasi Kretkowskiej, tak, są środki zapisane na renowację tego zasobu secesyjnego. Mamy wytypowane już dwie kolejne kamienice, które będą właśnie robione. Kraszewskiego 19 na Jeżycach oraz Święty Marcin 30. I oczywiście będziemy w przyszłym roku dokańczali, w tym już fizycznie, remont, modernizację kamienic przy Kantaka 8-9 oraz Ratajtaka 45. W tej chwili jesteśmy na ukończeniu całej dokumentacji konserwatorskiej. Jednocześnie Pani Radna pytała też o ulicę Święty Marcin, program Centrum 1. To jest kwartał ulic, który był objęty ubiegłorocznym konkursem na przebudowę tychże przestrzeni. W oparciu o jeszcze całe konsultacje, które przeprowadziliśmy w roku 2015. Będziemy oczywiście etapować tę inwestycję. W połowie przyszłego roku rozpoczynamy pierwszy odcinek modernizacji ulicy Święty Marcin w oparciu o tą zwycięską pracę konkursową na odcinku od Kantaka, na odcinku od Gwarnej do ulicy Ratajczaka. Pan profesor Antoni Szczeciński pytał, na co jest ta rezerwa na cele oświatowe. Oczywiście to jest tak, że są pewne wydatki w oświacie, które nie jesteśmy w stanie precyzyjnie z góry zaplanować. To są na przykład urlopy dla poratowania zdrowia i wiele innych, które są jakby zależnymi od decyzji po prostu ludzi, a nie nas jako tutaj powiedzmy planujących poszczególne wydatki w poszczególnych placówkach. I w każdym razie to są to między innymi środki związane z regulacją wynagrodzeń nauczycieli i pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, obsługowych, pomocniczych, również zmiany kwot dotacji dla placówek niesamorządowych, bo to są też pewne wydatki nie do końca w tej chwili przewidywalne, organizacja zajęć także dodatkowych, dofinansowanie do kształcenia i doskonalenia nauczycieli, część także wydatków jest tam zaplanowana na prace remontowe. Pani Beata Urbańska pytała o środki na modernizację placów zabaw w przedszkolach. Oczywiście są, kwota 500 000 zł. Jest ona wrzucona w paczkę modernizacji majątkowych i jest wyszczególniona też osobno jako zadanie w WPF-ie na kolejne lata. To mówimy o przedszkolach. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tego, o czym mówił tutaj pan radny Tomasz Kajzer, to jeśli chodzi o nasze... Projekcja dochodów majątkowych na rok przyszły opiera się na wynikach w sumie tego roku. Mamy te wyniki dochodów majątkowych bardzo dobre, dlatego że zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie kwotę 75 milionów. W tej chwili to już jest kwota podchodząca pod 70 milionów złotych, ponieważ między innymi będziemy za chwilkę też dokonywali finalizacji transakcji związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Taczanowskiego między innymi. I w tym momencie zakładamy, że te dochody majątkowe w przyszłym roku 2017 będą zachowane, a te dodatkowe 20 milionów złotych są to planowane sprzedaże nieruchomości po likwidowanych ogródkach działkowych. Także opieramy się na naprawdę dobrych dochodach majątkowych tegorocznych. Również dochody bieżące z tytułu gospodarowania nieruchomościami są bardzo dobre, ponieważ w tym roku zaplanowaliśmy kwotę 155 milionów złotych, a to wykonanie na 31 października już mamy na poziomie 160 milionów złotych, więc jakby ten optymizm jest poparty tegorocznymi też naszymi pracami i działaniami. Pan radny, pan Dariusz Jaworski z kolei, bardzo dziękuję za ten głos. Kilka dni temu został powołany zespół, tutaj też jakby nawet wychodząc trochę naprzeciw więcej niż ustawodawca pozwala, zaproponowałem powołanie zespołu do spraw reformy oświaty, do którego również zaprosiłem radnych reprezentujących poszczególne kluby. Tutaj pani Asia Frankiewicz reprezentuje klub PRO. Pozostałe osoby to są członkowie Prezydium Komisji Oświaty, pani Katarzyna Kretkowska, pan Tomasz Lipiński, oczywiście pan przewodniczący Przemysław Aleksandrowicz. Ja jestem otwarty na to, żeby oczywiście, choć na pewno będzie to dla nas trudny moment, bo reforma, która jest przewidywana na pewno w sensie czasowym, nie pozwoli nam, delikatnie mówiąc, na pewnie zbyt długie dyskusje, bo decyzję trzeba będzie podejmować w ciągu stycznia, lutego, ale umówiliśmy się w ten sposób, że przy tej okazji postaramy się, jeżeli będzie też taka wola, dokonać innych korekt w zakresie siatki poznańskich szkół. Ja jestem otwarty, zapraszam do współpracy. Tak samo jeśli chodzi o kwestie tutaj dotyczące tych zajęć dodatkowych na dotyczących matematyki, pomijając program unijny, który będziemy realizować, to oczywiście również, tak jak rozmawialiśmy, jestem otwarty w trakcie tych prac budżetowych, żeby ten temat ująć. Rynek Łazarski, pani radna Lidia Dudziak, ta inwestycja jest w trakcie przygotowania. Zakończyliśmy pierwszy etap przyjmowania zgłoszeń do konkursu architektonicznego. 24 pracownie lub 26, przepraszam, że teraz nie podaję precyzyjnie, ale zgłosimy się już do konkursu. Także zgodnie z tym harmonogramem na początku pierwszego kwartału przyszłego roku chcielibyśmy mieć wyłonioną poprzez konsultacje społeczne pracownię architektoniczną, która zaprojektuje przebudowę rynku łazarskiego i chcielibyśmy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, bo pani Katarzyna Kratkowska o to ostatnio pytała, żeby ta inwestycja w WPF-ie, jest ona zapisana, została zrealizowana w przyłomie 17, a przede wszystkim 18 roku. Tam mam zarezerwowaną kwotę 10 milionów złotych, także rynek łazarski z pewnością będzie realizowany. Co do inwestycji oświatowych, naprawdę to są bardzo dobre lata dla poznańskiej oświaty, jeśli chodzi o inwestycje i jesteśmy w trakcie budowy bardzo sprawnie, zresztą prowadzonej przedszkola na Szczeszynie. Jutro oficjalnie inaugurujemy rozbudowę szkoły na Szczepankowie wraz z budową hali sportowej. Jesteśmy na ukończeniu całej pracy dokumentacyjnej szkoły na Umultowie, gdzie po wszystkich perypetiach związanych z przekazaniem tej nieruchomości, jak i również wszystkich perypetiach związanych z protestem kilkoro mieszkańców przy przygniętającym poparciu mieszkańców Umultowa, tę inwestycję rozpoczniemy z początkiem wiosny 2017 roku. Jeśli przesuwamy jakieś środki, to dotyczy to środków na te inwestycje, które są już realizowane i jeżeli wiemy, że danych pieniędzy nie wydamy w tym roku, a te inwestycje się toczą, to w mojej ocenie jest to też myślenie takie bardzo probudżetowe, bo po co mamy zaciągać zobowiązania w roku bieżącym, skoro i jakby z tego tytułu płacić większe oprocentowanie, jeżeli możemy to w umiejętny sposób zrobić dopiero w roku kolejnym, w momencie, kiedy będą realizowane płatności. Wydaje mi się, że chyba na większość pytań, które powiedziałem, które dotyczą placu zabaw już mówiłem tutaj pani radnej Urbańskiej. Aha, Kopiec Wolności. Tutaj taka inicjatywa, która się zrodziła w bieżącym roku wspólnie z prezydentem Solarskim. Spotkaliśmy się z osobami, które chciałyby jednak podjąć próbę. Czy to się powiedzie, zobaczymy. Jednak otwarcie dla mieszkańców Kopca Wolności. Mamy wstępne takie badania sondażowe, które dają pewną nadzieję, że będzie możliwość otwarcia tego kopca, ale musimy to potwierdzić badaniami geologicznymi, stąd jest ta kwota właśnie zapisana w budżecie PUSIR-u. Wiosną te prace będą przeprowadzone. Jeżeli by się udało, jeżeli te prace geologiczne potwierdzą, że nie ma zagrożenia dla usuwania się części skarpy Kopca Wolności, to chcielibyśmy, idąc za ciosem, zaplanować zgodnie z jakąś tam wstępnie wydyskutowaną koncepcją możliwość otworzenia tego kopca dla mieszkańców, wytyczenia alejki spacerowej w górę wraz z oświetleniem urządzenia tam tarasu widokowego i chcielibyśmy, żeby to było w tym przypadku, pod warunkiem, że zostaną te kwestie geologiczne potwierdzone, że jest bezpiecznie, przygotować na grudzień 2018 z myślą o stuleciu obchodów Powstania Wielkopolskiego, bo byłaby to naprawdę rzecz, która by się idealnie wpisywała w tę kwestię. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo i ponieważ minęła godzina 14, ogłaszam przerwę do godziny 15. I jednocześnie przypominam, że Państwo radni, którzy chcieliby skorzystać z tej instrukcji wprowadzania danych w aplikacji naszej, tej dotyczącej budżetu, mogą to uczynić teraz w przerwie. Tutaj będzie to możliwe, w sali sesyjnej. Także chętnych proszę o...